Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: systemy wychowawcze, a bezpieczeństwo i rozwój dziecka. W naszym studiu goście ksiądz profesor Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła II w Gdyni. Jest również kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy księdza profesora.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam.
Dziękujemy. Jest pan doktor Krzysztof Pilarz, pedagog i familiolog. Witamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pan Adam Budek, psycholog, pedagog.
Szczęść Boże, witam państwa.
Nieprosta sprawa. Mamy mówić o wychowaniu, a co więcej w takiej perspektywie bezpieczeństwa i rozwoju, właściwego rozwoju dziecka, tego oczka w głowie. Księże profesorze, czy panowie, czym jest wychowanie, gdybyśmy też i u początków tego programu, naszego spotkania powiedzieli, bo też wiemy, że w dobie dzisiejszej ścierają się różnego rodzaju poglądy czy wpływy, próby, jak to wychowanie ma wyglądać, czasem się próbuje też porównywać, jak to dzisiaj robić, jak to kiedyś było, kto na to ma największy wpływ. Ja się zapytamy też, jak reformy, czy jak reformować szkoły, żeby każdy był zadowolony. No ale myślimy, co z dzieckiem, prawda? Przede wszystkim dziecko, ten, któremu poświęcamy najwięcej uwagi, czy jest zauważony, czy dla niego tworzona jest właściwa przestrzeń.
Rzeczywiście najważniejszy jest człowiek, bo człowiek jest kluczem do zrozumienia całości. Zanim odpowiem na pytanie, które ojciec postawił, pozwólcie, drodzy Państwo, że podzielę się takim pięknym obrazem. Wchodząc dzisiaj do Radia Maryja, do tego pięknego studia, patrzałem na figurę Matki Bożej i patrzę na napis, który nawiązuje do słów świętego Jana Pawła II. Nauczyciel to biblijny siewca. Właśnie iść i siać. I najważniejszy jest człowiek, ale ten malutki. Bo najpierw pamiętajmy, czym jest ziarno, żeby potem było zboże, żeby był owoc. A czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dlatego też pytanie o dziecko, pytanie o wychowanie będzie wszystkim pytaniem o dobry zasiew. Wobec tego przy wychowaniu chciałbym taką kwestię poruszyć dzisiaj, jakby kontynuując nasze wcześniejsze wywody z telewizji Trwam. Czy wychowanie jest raczej chowaniem, czy wyprowadzeniem? Mamy słowo wychować, wyprowadzić, komuś coś wyłuszczyć. Możemy chować na przykład zwierzęta. Możemy hodować rośliny, ale wychowywać ludzi. To znaczy wyprowadzić kogoś ze stanu jego natury do nowoczesności, którą nazywam kulturą. Wobec tego, co ojciec dzisiaj właśnie postawił nam przed, jako zadanie przed naszymi oczyma, czy my wychowujemy, czy czasami degradujemy człowieka. I tu rzeczywiście w tej perspektywie nowego postrzegania świata mamy wyprowadzanie człowieka, który zapowiada się pełen ambicji, pełen nadziei, jako ziarno rzucone na zasiew, do wielkich wyzwań kultury, ale spotykamy się też z antykulturą, która jest degradacją tak naprawdę tego wszystkiego, co stanowi istotę człowieczeństwa i dobrze pojętego chrześcijańskiego humanizmu.
Nieraz tak myślimy, że każdy ma rację, ale pewnie są jakieś zasady, którymi należy, żeby osiągnąć cel. Myślę, że wiele gremiów się nad tym zastanawia, no, chcąc zachować na przykład pokój na świecie, prawda? Szacunek do każdego człowieka. Jakie zasady też powinny przyświecać, na które winniśmy zwracać uwagę, myślę, wszystkim rodzice, gdy myślą o tym, że posyłają swoje dzieci, bo oni też jako pierwsi uczestniczą w tym wychowaniu swojego dziecka. Jakimi właśnie zasadami trzeba się kierować? Albo co jest takim papierkiem lakmusowym, że nie pozwolimy komuś, nawet gdy to jest ładnie ubrany, przekroczyć pewnych granic, bo to donikąd nas nie prowadzi, albo w ogóle na manowce.
Jestem bardzo ojcu wdzięczny, że ojciec sięgnął po słowo i pojęcie zasady. Jadąc dzisiaj do Torunia z Gdyni, też musiałem trzymać się zasad, a nie do wolności. Trzymać kierunek jazdy, patrzeć na znaki drogowe, ale też patrzeć na uczestników ruchu i jednocześnie patrzeć na termometr, bo dzisiaj jechałem do Torunia o wczesnych godzinach porannych. Czyli gdy sygnalizował mi samochód, że są lokalne przymrozki albo temperatura jest bliska zeru, to musiałem pomyśleć. Wobec tego pytanie o zasady to nie pytanie o zniewolenie człowieka, ale wręcz odwrotnie. Prowadzenie do wolności, w której ja mogę się odnaleźć. Wobec tego w procesie wychowania warto pamiętać o takich pewnych pięciu elementach. Element pierwszy to będzie to, jakim się rodzę. Czyli ziarno, które rzucam na zasiew i temu ziarnu trzeba pomóc się zakorzenić. Ziarno, które na jesieni wpada w ziemię, się zakorzenia, żeby potem wydało owoc. I to my nazywamy biosem. Jaki się rodzę? Mój temperament, mój charakter, moje cechy. Ten mój cały taki genetyczny w kwasie dezoksyrybonukleinowym, jakby to powiedzieli medycy, zapis w tych tripletach, genomach, ale to nie na dzisiejszą naszą audycję. Ale do tego biosu oczywiście będzie system wartości. Czyli co jest zasadą, co jest wartością i jakie wartości ja będę promował. To jest element drugi, czyli obok biosu będzie etos. Etos, czyli system wartości, w którym się odnajduję, poruszam i do którego zmierzam i który dla mnie jest reprezentatywny. Trzecim elementem będą osoby i instytucje, które mnie prowadzą, to co fachowo nazywamy w edukacji agosem. Agos, czyli prowadzenie, dzisiaj lepszym słowem byłoby towarzyszenie młodemu człowiekowi, czyli towarzysz. Ten towarzysz, on będzie dobrze pojęty na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu, bo Bóg jest aktywnym towarzyszem życia narodu wybranego, ale mamy też słowo towarzysz z wieku XX, który nam się, przepraszam, paskudnie kojarzy. I właśnie możemy wybierać między pięknem i dobrem, które będzie miało osadzenie w Bogu, albo tym paskudnym pojęciem agosu. Oczywiście też dla systemów wychowawczych, które dla mnie byłyby kluczowe, oparte na chrześcijańskim systemie wartości, to będzie logos, czyli odniesienie do słowa. Słowa, które dla nas w tym wydaniu takim bardzo horyzontalnym będzie słowem dialogu, słowem porozumienia, słowem szukania drugiego człowieka. Komunikacja, szeroko bardzo pojęta, ale też logos, pamiętamy prolog Janowy, na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Czyli to ukierunkowanie na słowo, którym jest Syn Boga, który staje się człowiekiem. No i piąty element, najtrudniejszy, myślę, że mało dyskutowalny, ale też wkalkulowany w proces edukacji i wychowania, to co nazywamy losem. Los, można powiedzieć, rzeczy, na które nie mamy wpływu. Oczywiście nie jest to jakiś determinizm, nie jest to przeznaczenie kogoś z góry na takie bądź inne wydarzenia, ale są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu na wybór języka, wybór kultury, wybór czasu, w którym przychodziło nam się żyć, potem zdarzenia jakieś losowe, które nazywamy. Wobec tego w procesie wychowania, edukacji warto pamiętać o biosie, etosie, agosie, logosie, losie, czyli o tym, jaki jestem, o wartościach, w których się odnajduję, o ludziach, instytucjach, którzy mnie prowadzą, o ukierunkowaniu się na Jezusa Chrystusa i na losie, którego również jestem Panem, ale jako tym, który odpowiada na Boże wezwanie.
Dziękuję. Mówimy o pewnej teorii, ale też myślę o praktyce. Panowie też przez swoją pracę jesteście praktykami. Z waszego punktu widzenia to wychowanie dziecka, ten udział poszczególnych osób, tych elementów, tych zasad, o których ksiądz profesor mówił. Pan doktor Krzysztof Pilarz.
Dla mnie kwestią kluczową, kiedy patrzę na wychowanie zarówno moich dzieci, jak wychowanie studentów, wychowanie młodzieży, z którą pracuję, to jest kwestia, po pierwsze mam wrażenie, że miłości, po drugie odpowiedzialności i po trzecie prawdy. Miłości w takim sensie, że mi rzeczywiście powinno zależeć na ludziach, z którymi pracuję. To jest zasadnicza kwestia. Zależeć mi będzie na nich wtedy, kiedy będę czuł, że oni są dla mnie też ważni, że są w jakiś sposób wartościowi. No i tutaj niesamowicie pomaga antropologia chrześcijańska, w której też byłem wychowany, więc to jest ten fundament, o którym tutaj też ksiądz profesor mówił, bo jeżeli widzę człowieka, który jest tak bardzo niezwykły jak ja, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, no to nie będę go traktował po prostu jak przedmiotu. I myślę, że tutaj ten w ogóle fundament antropologiczny jest kluczowy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kwestie wychowawcze. Oczywiście, jak ksiądz profesor wspominał, nie można tutaj negować także i tego, że my mamy pewnego rodzaju biologiczne, różnego rodzaju uwarunkowania, że mamy pod względem psychologii też różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju predyspozycje, ale przede wszystkim właśnie miłość. I właśnie miłość połączona z odpowiedzialnością sprawia, że ja nie skupiam się tylko na sferze takiej afektywnej, że nie wiem, lubię człowieka, że lubię zajmować się dziećmi, że lubię od czasu do czasu te dzieci przytulić. Bo to nie jest kwestia przytulenia tylko i wyłącznie dzieci, ale także odpowiedzialnych decyzji, a także i poświęcenia. Bo pamiętajmy tutaj o jednej rzeczy, że miłość to nie jest uczucie, miłość to też jest wybór. Miłość to jest pewnego rodzaju postawa. I podobnie powinno być w wychowaniu, że wychowanie samo w sobie jest też konkretną postawą. Ma konkretny wymiar teleologiczny, czyli taki celowościowy, że ja wiem skąd idę i wiem ku czemu zmierzam. I tutaj właśnie ta trzecia rzecz przeze mnie wspomniana jest istotna, czyli kwestia prawdy, że opieram system wychowania, opieram wiedzę na temat siebie, na temat wychowanka i całego procesu wychowawczego na prawdzie, czyli na wiedzy naukowej, a nie na ideologiach, które no niestety coraz częściej zawłaszczają sferę wychowania w naszych czasach.
Bardzo dziękuję, panie Adamie.
Rozmawiamy dzisiaj o systemach wychowawczych, to może wyjaśnimy sobie, co to jest wychowanie i co to jest system wychowawczy, żebyśmy tak, że łatwiej nam było rozmawiać. Ja jestem psychologiem i pedagogiem i gdybym ja miał tutaj podać definicje, to ja mógłbym ich podać kilkanaście i prawdopodobnie część z nich byłaby sprzeczna ze sobą. To jest dosyć trudna sprawa. Co to jest w ogóle wychowanie? Definicje najczęściej określają do kształtowania postaw, cech, osobowości. Natomiast też mówi się o tak zwanym przygotowaniu do procesu samowychowania. Czyli co to znaczy? Czy dziecko, jak się rodzi, przychodzi na świat, w odróżnieniu od zwierzęcia, ono nie jest jeszcze gotowe. My musimy przygotować do tego, żeby samodzielnie mogło potem funkcjonować i wychowywać się samo jako dorosły człowiek. Oczywiście jakaś konkluzja z tego, co to jest wychowanie. Dla mnie to jest po prostu przygotowanie do dorosłego życia. Tylko oczywiście zaraz pojawia się kolejne pytanie, co to jest system wychowawczy, albo no dobrze, jak już wiemy, co to jest wychowanie, to jak wychowywać? I co do tego drugiego, jak wychowywać, to myślę sobie, że to jest takie najczęstsze pytanie, jakie sobie rodzic stawia w dzisiejszych czasach, bo mamy tyle tych systemów, tyle nurtów i niektórzy niestety podchodzą do tego jak do oferty w supermarkecie, że mogę sobie wybrać to, mogę sobie wybrać coś innego. Ja myślę, że my jako osoby, które żyją w tej cywilizacji łacińskiej, to jednak powinny się kierować, jak to się mówi, tymi trzema wzgórzami, czyli tym Akropolem, Kapitolem i Golgotą, czyli naszą tą cywilizacją łacińską. Bo oczywiście, no wychowujemy, ale podstawowe pytanie, jaki ten człowiek ma być, tak? Jak ja chcę go wychować, czyli jaki chcę efekt uzyskać? To myślę jest taki fundament.
I do tego myślę, że warto dodać, panie Adamie, taką rzecz, jeżeli padło słowo samowychowanie, to chrześcijaństwo i pedagogia chrześcijańska ma bardzo konkretną i praktyczną tutaj odpowiedź, bo samowychowanie bardzo dobrze się dzieje, że w Kościele nie jest postrzegane jako dowolność. Samowychowanie to nie w systemie rób ta co chce ta, to nie, że będę tym, kim będę chciał, tylko samowychowanie obejmuje takie trzy fazy psychologiczne. Pierwsza faza to będzie samopoznanie. To właśnie jest ta mądrość, o której pięknie pan powiedział, mądrość grecka, gnotis autoncho antrope, czyli człowieku poznaj samego siebie, czyli kim jestem, poznać całą prawdę o sobie samym. Drugi krok to jest samoocena i to już jest trudniejsze, bo jeżeli ja sam siebie poznam, no to ja się poznaję w moich wartościach, poznaję siebie w moich mocnych stronach, moich talentach, ale też poznaję ograniczenia, słabości i rzeczy nieprzekraczalne, których nie jestem w stanie wykonać. No i trzecie, jeżeli ja poznam się, będzie samoocena, dopiero wtedy będzie samorealizacja. I dzisiaj wszyscy uwierzyli, że każdy może pięknie grać na skrzypcach. A mówię swoim uczniom i studentom, każdy może grać na skrzypcach, ale ja bardzo przepraszam, nie każdy może, a tym bardziej nie powinien grać w filharmonii. Tam powinni grać tylko muzycy. Ci, którzy naturalnie otrzymali słuch muzyczny. Po drugie, zostali świetnie wyedukowani, otrzymali właściwe przygotowanie i są kompetentnymi muzykami. A dzisiaj uwierzyliśmy, że każdy może wszystko, że między nami nie ma żadnych różnic. Mówimy, przecież my jesteśmy sobie równi. Tak, równi, ale różni. My otrzymaliśmy tyle samo talentów, to znaczy jeden, dwa, drugi, pięć, 10, ktoś może dostał ich 50. Ja się z tym zgadzam. Mówią, księże, profesorze, no 2 to nie jest 50. Przepraszam, dostali pełno. Czyli dostali pełno. Tyle, ile oni mogli otrzymać. Wobec tego nasze naczynia są wypełnione. Dlatego ja bym też namawiał sam naszych rady słuchaczy właśnie do takiego myślenia, kiedy mówimy do swoich wnuków, do swoich bliskich, do sąsiadów, że my nie wszyscy możemy wszystko. Non omnia possumus omnes. Nie wszyscy możemy wszystko. Jesteśmy inni, w różny sposób uwarunkowani. I biologicznie, i społecznie, i kulturowo, i religijnie również. Czyli poznać samego siebie, ocenić samego siebie i dopiero wtedy realizować siebie. Ale siebie jako ksiądz i jako chrześcijanin, jako katolik powiem w perspektywie Pana Boga, bo Jego absolutnie nie można również z tej warstwy eliminować, bo inaczej byśmy doprowadzili do psychologizowania wartości fundamentalnych.
No, samo poznanie i samo ocena, to mamy tutaj piękny cytat. Poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli.
Tak, bardzo, tak, słuszna uwaga.
Tak, chciałem zapytać o rolę szkoły, o rolę wychowawczą, bo wiemy, że służy edukacji, a teraz no, kwestia tej roli wychowawczej. Popatrzyłem na jedną z prac, gdzie mowa jest o pedagogice chrześcijańskiej i tutaj powiedziano, że wychowanek, aby móc rozwijać się wszechstronnie pod względem umysłowym, fizycznym i duchowym, musi przejść przez 4 społeczności wychowania. Rodzinę, państwo, kościół, szkołę katolicką, które wychowują do pokoju z Bogiem i ludźmi.
Bardzo piękny cytat. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje właśnie obszary spotkań różnych instytucji wychowawczych i rzeczywiście tak jest. U podstaw leży rodzina. Następnie mamy państwo, czyli mamy organizacje pomocowe, do których będzie należała szkoła. Oczywiście kościół, o którym absolutnie nie możemy zapominać, a który dzisiaj byłby albo chciałby przez niektórych być eliminowany z tej przestrzeni. Ale ojciec pięknie zapytał, jaka jest rola szkoły tutaj właśnie w obszarze
wychowania. Bo też pytanie, jaką szkołę będziemy wybierali albo którą będziemy promowali. Na samo zakończenie programu w telewizji ksiądz profesor też wspominał o tym, że my jako katolicy często jesteśmy spychani albo pozwalamy się na to, żeby zepchnąć, tak jakbyśmy byli czymś gorszym albo proponowali coś, czego winniśmy się wstydzić.
To właśnie mnie bardzo smuci. Jestem dość w miarę młodym człowiekiem, ale już przeżyłem przynajmniej 50 lat, jestem już po drugiej stronie i na moich oczach te zmiany dokonują się gwałtownie. To, co kiedyś postrzegałem, jeżdżąc jako młody kapłan do Niemiec na parafię, jako zastępujący przez dłuższy czas, pracujący ze społecznościami lokalnymi niemieckimi, było to Bistum Aachen. Także myślałem, że nie tak szybko do Polski to nadejdzie. Niemcy wtedy mi mówili w ten sposób, Herr Adalbert, das kommt wieder nach Polen. To przyjdzie do was do Polski również i to będzie znowu u was. Mówiłem, być może kiedyś, ale zachowaj Panie Jezu. I dzisiaj rzeczywiście jesteśmy tego świadkami tych przeobrażeń, że Bóg staje się po pierwsze kwestią względną. Jeżeli Bóg nawet istnieje, to dla wielu nie ma to żadnego znaczenia. I tu właśnie genialnie ujmuje tę myśl nasz papież święty Jan Paweł II. Mówię nasz, bo wiadomo, że to on kształtował nasze sumienia, nasze umysły. To on stworzył właściwie nie tylko pedagogikę, ale pedagogię Jana Pawła, to znaczy cały system, nie tylko filozoficzny, ale głównie oddziaływanie na człowieka. Ale potem wyraził to jego następca, papież Benedykt XVI w słowach Si Deus non daretur. Jeżeli Bóg się nie ofiarował, czyli jeżeli my nie odniesiemy naszych wartości i kwestii wychowania do Pana Boga, to wszystko inne nie ma znaczenia. Dlatego kluczem, gdy mówimy o edukacji, o wychowaniu, jest pytanie obecności Boga. Bo jeżeli Boga nie ma, to wobec tego wszystko mi wolno. Wystarczy tylko to usprawiedliwić i uzasadnić. A wielu dzisiaj będzie mówiło o względnie rozmytych pojęciach, takich jak szczęście, miłość, samospełnienie, samorealizacja.
Wolność.
Wolność. A ja dodam, dowolność? Co to za wolność?
Ja bardzo chętnie bym nawiązał do tego, o czym ksiądz mówił, czyli jak to ładnie...
Sideus non daretur, jeżeli Bóg się nie ofiarował.
Tak, natomiast do tej końcówki, czyli tej samorealizacji jest podobne. Jest w psychologii tak zwana piramida potrzeb Abrahama Maslowa, tylko niestety, no trochę jestem zły, że w podręcznikach do psychologii jest pokazywana ta stara piramida Maslowa, ta, która pokazuje pięciopiętrową piramidę potrzeb, gdzie jest bezpieczeństwo, samorealizacja i tak dalej. Natomiast tenże badacz pod koniec życia, znaczy pod koniec swoich prac badawczych z pięciopiętrowej zrobił ośmiopiętrową, gdzie na samej górze była potrzeba transcendencji. Czyli jednak przez całe życie, jak robił te badania, to jednak doszedł do wniosku, że tego najważniejszego nie da się wykluczyć. Możemy mówić o potrzebie bezpieczeństwa, samorealizacji, przynależności, afiliacji, ale gdzieś ta potrzeba tutaj w tym przypadku Pana Boga istnieje. No niestety mam tutaj spory żal do tych, którzy piszą sylabusy na uczelniach, że często w podręcznikach do psychologii niestety jest ta stara, pięciopiętrowa piramida. Ja na przykład jestem psychologiem z wykształcenia, ale o tej ośmiopiętrowej dowiedziałem się nie na studiach, tylko znacznie później. Natomiast tak nie odchodząc od tematu, bo padło pytanie o tej roli wychowawczej szkoły. To jest takie pytanie, które moglibyśmy sobie zadawać co 10, co 15 lat i sądzę, że mielibyśmy dosyć różne odpowiedzi. Gdybyśmy tak powiedzmy te 20-30 lat temu zapytali o rolę wychowawczą szkoły, to ktoś prawdopodobnie popukałby się w czoło i mówił, przecież to rodzice są od wychowania. No w dzisiejszych czasach myślę, że nie mamy takiego komfortu, żebyśmy mogli tak w pełni stwierdzić, że od wychowania są rodzice, koniec, kropka. Szkoła jak powstała, to powstała jako instytucja edukacyjna. I to wszystko. Dzisiaj mówi się o roli wychowawczej, kulturalnej, mówi się o roli terapeutycznej. Natomiast szkoła powstała jako instytucja edukacyjna, od wychowania byli rodzice. Natomiast dzisiaj to nawet są takie zapisy w ustawach, że musi być program profilaktyczny, program wychowawczy, ogólnoszkolny co do klas. Ja osobiście podzielę się takim moim doświadczeniem. Ja jestem nauczycielem, pracuję w warszawskiej szkole. Warszawa jest to miasto pełne korporacji, tych wielkich wieżowców, gdzie ludzie pracują od przysłowiowej 8 do 8 i jeżeli odbierają dziecko tak późno ze szkoły, często dziecko wychodzi ze szkoły o tej godzinie 18, o 20 idzie spać, no to powiedzmy sobie szczerze, większość tego życia, w sensie jako młody człowiek, kiedy chodzi do szkoły, to on spędza tak naprawdę w szkole. Tych rodziców ma mało, dosyć mało czasu z nimi spędza. Także pytanie, gdzie się wychowuje? No w tym momencie to można powiedzieć, że wychowuje się coraz częściej w szkole, ewentualnie gdzieś na podwórku, na zajęciach dodatkowych, a jednak to rodzicom powinno zależeć na tym, żeby dobrze wychować swoje dziecko.
Właśnie, panie Adam, jest taka rzecz, że nam się wydaje, że dzisiaj mamy kłopot z edukacją, kłopot ze szkołą, kłopot z Panem Bogiem, ale ja bym się cofnął o 100 lat. W roku 1929, to pamiętamy 100 lat, 90 lat dokładnie.
Równiutko.
Tak. Papież Pius XI wydaje encyklikę o wychowaniu dzieci i młodzieży Divini Illus Magistri i tam właśnie papież pisze wyraźnie o potrzebie wychowania. Jaki wtedy mieliśmy prąd naturalistyczny. Przypomnę, że osoby duchowne, nauczyciele, obejmujące wszyscy urzędy kościelne musieli złożyć przysięgę antymodernistyczną, która obowiązywała do roku 1967. Dopiero przez papieża Pawła VI była zniesiona. Czyli przyrzeczenie, że mamy dwa źródła. Mamy rozum i mamy objawienie. I następnie wyznanie wiary. Wydaje się to nieprawdopodobne. Tak było, takie były czasy. I wtedy, kiedy papież dokonuje oceny szkół, to wskazuje jednoznacznie, że jedyną szkołą, którą mogą wybierać chrześcijanie, to są szkoły katolickie. Bo szkoły państwowe, bądź szkoły mieszane, były traktowane jako szkoły, z których została wyeliminowana religia. I gdy patrzymy na system edukacji w Europie, to Kościół przez papieża Piusa XI doskonale to zauważył. Także te prądy dzisiaj, to nie są prądy nowe, tylko dzisiaj one są bardzo nasilające się, one są zawłaszczające i one starają się wyrugować wszystkie inne systemy, które się nie mieszczą w tym paradygmacie. Bo jeżeli mieliśmy 90 lat wstecz, to mamy w wieku XX, że obok siebie mogły istnieć różne systemy. Jeżeli nawet w czasach komunizmu nikt nie dyskutował na temat Kościoła, Kościół był prześladowany, to prawda, ale racjonalne uzasadnienie dla Kościoła istniało, a dzisiaj wszystko zostaje w czambuł potępione. I to właśnie jest poważny problem, że religia jest totalnie zepchnięta na margines, bo wszędzie człowiek patrzy przez pryzmat popytu i podaży. Odniesienie do świata wartości, do transcendencji jest rzeczą trudną. I właśnie pan Adam wyłuszczył bardzo ładnie tę kwestię potrzeb Maslowa. A ja bym dodał jeszcze jedną taką rzecz. Właśnie w psychologii, dzisiaj w tak zwanej psychologii neohumanistycznej, nie boję się tego słowa, nawet neoliberalnej, bo tak można powiedzieć. Akurat pan Adam, muszę dać radę słuchaczom pewnie, to akurat psycholog dobry, bo psycholog o orientacji preweniencji chrześcijańskiej. Ale ta neohumanistyczna psychologia będzie mówiła tak, skoro religia jest potrzebą człowieka, skoro transcendencja jest naturalną potrzebą człowieka, to religia jest taką samą potrzebą jak jedzenie, picie bądź pragnienie. Wobec tego ja sam tworzę sobie religię, Bóg jest moim własnym wymysłem, czyli tak naprawdę Boga nie ma. Czyli nawet mówiąc o transcendencji, w tym wypadku my Pana Boga tak naprawdę eliminujemy. I tu właśnie musimy bronić, że transcendencja jest naturalną, czyli tym zorientowaniem się na Pana Boga, ale Bóg istnieje jakby z zewnątrz, to powiedzieć, że my w Bogu jesteśmy, czyli Bóg jest bytem osobowym. Dodam na koniec taką rzecz. Kret ma oczy, ale kret nie widzi. Dlaczego? Bo kret jest pod ziemią, tam nie ma światła. Czyli może mieć oczy, nie widzieć, bo nie ma światła. Mamy uszy, nie słyszymy, bo nie ma dźwięku. Tak samo jest na przykład z człowiekiem wiary. Jeżeli mamy człowieka, czyli ja mówię taki gen, tak w cudzysłowie, na poziomie tych 23 par chromosomów mamy jeden gen, tą parę, że religijność. Okej, ją to mamy. Ale musi być środowisko, aby ten gen mógł się zaktywizować. I wtedy właśnie będą potrzebni rodzice, środowisko, nauczyciele. I mogę mówić o rozwoju i edukacji człowieka.
Mi tutaj skojarzyło się dobrze znane zdanie: rodzina Bogiem silna. Bo jeżeli rzeczywiście mieliśmy rodzinę, która była silna Bogiem, czyli była zakorzeniona w pewnych wartościach, no to ona rzeczywiście wychowywała. I wtedy ona była taką naturalną przeciwwagą dla samego kształcenia. One się uzupełniały, te dwie sfery. Zarówno szkoła, jak i rodzina. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście uważamy, że Pana Boga nie ma. Ewentualnie, że Bóg może być postrzegany w dowolnie określony sposób. Czyli tak jak tutaj mówił ksiądz profesor, że jest to jedna z wielu potrzeb, natomiast Bóg jest raczej wytworem naszej wyobraźni, a nie rzeczywistym bytem, no to wtedy brakuje nam zasadniczego punktu wyjścia. Innymi słowy, koncentrujemy się bardziej nie na relacji z Bogiem, tylko koncentrujemy się na naszych indywidualnych potrzebach. A taka koncentracja na indywidualnych potrzebach sprawia, że rodzina nie ma spoiwa. Jeżeli rodzina się wtedy rozmija ze sobą, czy członkowie rodziny się rozmijają, w sensie, że mężczyzna i kobieta patrzą na przykład tylko i wyłącznie na swoje dobro, no to wtedy jest mało prawdopodobne, że będą koncentrowali się na wychowaniu swoich dzieci w sposób taki konkretny i systemowy. Będą starali się odpowiedzialność za to wychowanie zrzucić na szkołę. I proszę zauważyć, że coś takiego już się dzieje w krajach skandynawskich, chociażby w Norwegii, gdzie z jednej strony mówi się bardzo na temat liberalizmu, na temat wolności do samostanowienia. Natomiast odpowiedzialność nie tylko za kształcenie, ale za wychowywanie przeniesiono z rodziny, której się nie ufa już pod kątem wychowawczym, ponieważ może być niebezpieczna pod względem wartości czy ideologii, i przerzuca się to na państwo. Co doprowadza niestety do zdecydowanej gloryfikacji instytucji państwa i deprecjacji rodziny.
Rodzinie się już nie ufa. Ja myślę, że to się tak się konstruuje, można powiedzieć, pewne nowe spojrzenia, że rodzinie się, bo jest przemocowość, bo coś tam, żeby, myślę, dzieci uprowadzić i upaństwowić, tak można powiedzieć, poddać, albo żeby łatwiej można było przejąć dzieci, czy prawo do ich wychowania, kształcenia, do tego, żeby zrobić z nich takich ludzi, jakich się chce mieć w społeczeństwie.
Tak, ja bym nawet zaryzykował, że mamy tutaj do czynienia z niemalże czystym neomarksizmem i koncepcją walki klas, gdzie tą klasą, która jest uciskająca, jest właśnie rodzina. To na przykład świetnie wybrzmiało w koncepcjach antypedagogicznych z lat 60., 70. XX wieku, gdzie postrzegano rodzinę jako system skrajnie represyjny względem dziecka, i zasadniczym celem było to, żeby wyzwolić dziecko z rodziny i skierować je na łono instytucji, takiej jak państwo, które miało jedyne właściwie słuszne proweniencje do tego, żeby wychowywać dziecko na obraz i podobieństwo socjalistycznego obywatela. To mamy współcześnie w XXI wieku, tylko że nazewnictwo się nieco zmienia.
Właśnie pan doktor dotknął bardzo ciekawej rzeczy, bo ten nurt przesuwania instytucjonalnego on następuje. To nie jest tylko kwestia modelu rodziny, bo to jest kwestia bardzo istotna, ale jakby tutaj poza naszym tematem. W temacie tylko mówimy też o czymś innym. Przesunięcie akcentu na państwo. I mamy się ten model norweski, szwedzki, w Niemczech znany jako Jugendamty, a w Polsce, proszę zobaczyć w Polsce, tak zwane dyrektywy. I w zależności teraz, kto jest kuratorem, czy to będzie Warszawa, czy to będzie na przykład Gdańsk, ja akurat reprezentuję Gdańsk, ale mieszkając w Gdyni, to w miniony piątek, słynna sprawa w Polsce, nie chcę jej tutaj jakby poruszać, ale była dyrektywa wyraźna, bardzo mnie to ucieszyło, że gdy kuratorium oświaty wydało bardzo wyraźną instrukcję, że odwołują się do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do artykułu 48, który wskazuje na rodziców, następnie odwołując się do prawa oświatowego, do rozporządzeń, wskazując, że prosi się, aby na teren szkoły nie przenosić wartości ideologicznych i nie podejmować tematów, na które wpływ mają rodzice. I jeżeli chcielibyśmy jakąś akcję robić, to po pierwsze trzeba byłoby zapytać rodziców o ich wolę i następnie powinno być to usankcjonowane w programie szkoły. To mnie cieszy. Ale też widzimy dużo negatywnych rzeczy. Kiedy są instrukcje, dyrektywy zewnętrzne, nie daj Boże, za nimi stoją duże pieniądze, to wtedy ulegamy pokusie i to jest nieszczęście i wtedy my chowamy dzieci, już nie wychowujemy, tylko chowamy dzieci do konkretnych postaw, czy do konkretnego myślenia. I to właśnie jest duże niebezpieczeństwo i przeorientowanie procesu edukacji.
No wszyscy w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni za edukację. Teraz pytają też pewnie rodzice sami siebie, czy w własnym gronie, żona męża, mąż żony, do jakiej szkoły posłać, co wziąć właśnie pod uwagę. Te możliwości są też różne w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Gdzie to dziecko można posłać? Czy do szkoły katolickiej, prawda, czy do państwowej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo my mówimy bezpieczeństwo i rozwój dziecka. To jest ta wielka odpowiedzialność też ciążąca na rodzicach. Komu możemy zaufać? I dziś też pytanie, czy państwu możemy zaufać, które bierze w jaki sposób odpowiedzialność za to, za ten kształt edukacji i kształt szkoły w Polsce?
Ojcze Grzegorzu, jest taka rzecz, że w chrześcijaństwie i w całej myśli pedagogicznej jest tak, że jeżeli coś się kiedyś psuło, to ludzie to naprawiali. I tego nas nauczyli nasi rodzice, nasi dziadkowie, tego nas uczyli nasi nauczyciele, że w życiu są momenty, kiedy coś się psuje. I rzeczywiście się psuje i człowiek to naprawia. A dzisiaj jesteśmy konsumentami hipermarketów, to się wyrzuca. Po prostu wszystko jest na wyciągnięcie ręki, się kupuje. Czyli jeżeli ja sobie z czymś nie radzę, ja to wyrzucam, biorę coś następnego. I tu właśnie mam jakby znowu pomost do wielu innych tematów. Jeżeli chodzi jednak o edukację, to kiedyś taki dowcip się ładnie pojawiał w przestrzeni edukacyjnej. Ja go nawet dedykowałem rodzicom na pierwszym spotkaniu integracyjnym w szkole katolickiej, bo mamy w szkole nie tylko dzieci, ale głównie punkt ciężkości jest też położony na rodziców, czyli comiesięczne spotkania formacyjne dla rodziców, a mamy 500 uczniów. I mówię coś takiego. Dziecko chodzi najpierw do szkoły masowej, sobie zupełnie nie radzi, ma kłopot z emocjami, z uczuciami, jest prześladowane, samo prześladuje innych, no to rodzice mówią, w takim razie w miarę mamy jeszcze pieniądze, damy dziecko do szkoły prywatnej. No i w szkole prywatnej po jakimś czasie okazuje się, że te kłopoty jeszcze bardziej się wzmagają, dziecko sobie zupełnie nie radzi. No i w końcu jadą do babci na Boże Narodzenie, babcia mówi, słuchajcie, dajcie tego mojego wnuka do szkoły katolickiej, dajcie go do szkoły katolickiej. Ale babci, jak do szkoły katolickiej? Dajcie go, oni go przynajmniej nie zepsują. Tak wielu mówi, przynajmniej Kościół nie zepsuje. A może i przy okazji nauczy czegoś. No i na Wielkanoc przyjeżdżają do babci i nagle patrzą na tego Jasia przysłowiowego. Jasiu wystawia śniadanie wielkanocne, wszyscy siadają do śniadania i już chcą jeść. A Jasiu mówi, moment, teraz musimy się pomodlić w imię Ojca i Syna i Ducha. Jasiu, co ci się stało? Ja chodzę do szkoły katolickiej. Jasiu, jaki ty kochany jesteś, babcia mówi. Ty tak szybko ciebie nawróć. Co tam się stało? No babciu, w szkole katolickiej jest tak. Wchodzisz do szkoły, patrzę, nad drzwiami człowiek na krzyżu. Wchodzę do gabinetu dyrektora, patrzę, człowiek na krzyżu. Idę do sali lekcyjnej, patrzę, człowiek na krzyżu. Babciu, w szkole katolickiej z człowiekiem się nie liczą. Był właśnie zawsze salwa śmiechu. Pewnie, że się liczą z człowiekiem, ale gdy patrzymy na krzyż, na Pana Jezusa, to jest zupełnie fantastyczny obraz szkoły katolickiej, która pokazuje drogę, którą każdy musi przejść. Także ja właśnie, ojcze, w ten sposób bym chciał nawiązać ten początek, czym jest szkoła katolicka, żeby to nie było takie teoretyczne i oderwane od ziemi. A teraz, jeżeli chodzi o naszą taką codzienność, to szkoła katolicka jest to oferta dla rodzin. To znaczy rodzice, bo wiadomo, że oni stoją za wyborem szkoły i systemu wartości. Przychodzą z dzieckiem do szkoły i zależy nam przede wszystkim na współpracy, bo szkoła ma wspomagać rodziców. Najgorsze, co się może zdarzyć, to może być najlepsza szkoła prywatna, państwowa, katolicka, jakakolwiek. Bo mamy też wiele szkół wspaniałych, już masowych, szkół prywatnych. Są takie szkoły, wspaniałe szkoły. Ale jeżeli jest taki dwugłos, że co innego jest w szkole, co innego jest w rodzinie, a potem co innego jest jeszcze na ambonie, no to to dziecko jest zupełnie zdezorientowane. Gdyby ktoś mi postawił trzy różne znaki drogowe, też bym nie umiał się poruszać, mając już przecież kilkadziesiąt lat prawo jazdy. Dlatego też ta formacja jest istotna, czyli w szkole katolickiej w centrum jest dziecko, ale równomierne rozłożenie praw i obowiązków. Muszą być rzeczy, które uczą, które wychowują, czyli edukare, educere, czyli wyprowadzenie, rzeczy, które bawią, rzeczy, które cieszą. Musi być czas na wypoczynek, absolutnie musi być czas na wypoczynek. Następnie formacja rodziców. Formacja rodziców jest kluczowa. To jest trudne zadanie, ale to jest klucz. No i oczywiście formacja nauczycieli. Tutaj nie ma przypadkowości. Tutaj nauczyciel musi być kompetentny, kreatywny, otwarty na zmianę, ale też musi być to kompetentny, żywy świadek wiary. Jeżeli tak jest, to wtedy będzie dobrze. Co to znaczy? To jest to, co powiedział pan doktor Pilarz na początku, że edukacja i wychowanie to jest prawda, to jest odpowiedzialność i to jest miłość. Nie daj, Panie Boże, żeby ktoś wychowywał dzieci, kto dzieci nie kocha. Naprawdę trzeba kochać dzieci i z pasją do nich podejść. I chcę jakby tym wątkiem tak lekko zakończyć i akcent postawić. Pasja ma dwa znaczenia. To właśnie ten Pan Jezus na krzyżu w szkole katolickiej. Pasja to jest moje poświęcenie się. Pasja to jest mój talent. To jest poświęcanie czasu. To jest ta bezinteresowność. Jestem pasjonatem. Ale pasja też po łacinie to jest męka. Czyli z jednej strony to, co mnie bardzo cieszy, ale też to, co mnie przeraża.
No, też możemy powiedzieć nie tylko, że przeraża, ale kosztuje.
Kosztuje, ja może użyłem tak. To przeraża w sensie tak, kosztuje. Kosztuje.
Bez tej ofiary, bez tej miłości takiej prawdziwej, nawet rodzice patrzą, no co
tak, ofiara.
Co zrobimy, prawda?
Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę. Bardzo często ludzie, czy rodzice wybierają szkołę, natomiast rzeczą kluczową jest to, czy rzeczywiście aktywnie będą podchodzili do kwestii kształcenia w tej szkole, czy będą uzupełniali to kształcenie o kwestie wychowawcze, bo mam wrażenie, że coraz częściej jest taka psychologia wśród rodziców. Nie mamy czasu dla dziecka, natomiast mamy dużo pieniędzy, to zafundujmy im rewelacyjną, cudowną szkołę i niech ta szkoła stworzy nam cudownych obywateli, dorosłych i odbierzemy ich za kilka czy za kilkanaście lat. Istotną rzeczą jest to, że szkoła jest pewnym elementem naszego systemu społecznego i rodzice są też zobowiązani do tego, żeby także czynnie uczestniczyć w życiu tej szkoły. Nie na zasadzie tylko i wyłącznie wymagań, ale tego, żeby na przykład angażowali się w czystość takiego jak trójki klasowe. Ja właściwie, mając dzieci, które chodzą do różnych szkół, chyba ani razu nie spotkałem się z tym, żeby rodzice faktycznie sami zdecydowali, że oto ktoś zgłasza się do tego, żeby być przewodniczącym klasy, żeby być skarbnikiem. Na ogół jest tak, że każdy tłumaczy się tym, że nie ma czasu. Że nie ma czasu na to, żeby zająć się dziećmi, że nie ma czasu, żeby na przykład uczestniczyć w jakimś festynie szkolnym, nie ma czasu na to, żeby dziecko przygotować do jakiegoś teatrzyku szkolnego i ostatecznie dzieci dostają wtedy sygnał, rodzic dla ciebie nie ma czasu, wobec czego szkoła jest miejscem, w którym po prostu nie ma rodzica.
Chciałem zapytać, bo tak, przepraszam, panowie też mówili o tej rewolucji ideologicznej przez instytucje, przez szkołę. I teraz jak wygrać szkołę? Jak sobie tutaj nawzajem powiedzieć, bo pan doktor też mówił o tym zaangażowaniu się, że to jest też nasze, że to nie odsyłamy tylko dzieci, niech tam ktoś coś robi, tylko to jest nasza też sprawa, bo jak się do tego przyłożymy, tak jak się w domu musimy przykładać, tak i do szkoły, do wszelkich zajęć, I teraz co tutaj zrobić, żeby nie było tak, że tylko oczkiem w głowie będzie drożdżówka w szkole, ale teraz poziom tej szkoły, właściwa edukacja. Chciałem zapytać o takie, gdzie na dziecko też czyha jakieś niebezpieczeństwo, jak sobie z tym też może radzić, bo pan doktor też zaczynał mówić o tej pornografii, o tych uzależnieniach różnego rodzaju, o tych prawdziwych niebezpieczeństwach, o tym wirtualnym świecie też mówiliście. Czy to jest sprawa przegrana, że musimy już, nic z tym nie zrobimy, czasami rodzice ręce rozkładają, babcia rozkłada, każdy ma swój smartfon, każdy ma swój świat wirtualny, czy jest szansa na to, żebyśmy prawdziwie żyli, albo tak po prostu przyzwyczajali się do tego, że no tak już jest, co z tym zrobisz?
Oczywiście, że jest szansa, żebyśmy żyli tak, jak chcemy. Znaczy w takim sensie, że większość, wydaje mi się, że badań psychologicznych, tutaj pan Adam pewnie lepiej będzie na tym znał, pokazuje, że dzieci czy młodzież mają tęsknotę do tego, żeby nawiązać prawdziwe, autentyczne relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza z rodzicami. Wobec czego pytanie, dlaczego mimo wszystko wybierają na przykład ten świat wirtualny? W wielu przypadkach dlatego, że ten świat jest łatwiej dostępny, po prostu. Proszę zauważyć też jedną taką ciekawą rzecz. Jeżeli chodzi o na przykład nastolatków, w wieku lat nastu po raz pierwszy zaczyna się kontestować autorytet rodzica. Zaczyna się uważać, że rodzic być może nie jest aż na tyle dużym autorytetem, żeby mu ufać. Są kwestie różnego rodzaju dotyczące dojrzewania, wstydliwe, kiedy nie pytamy rodzica i szukamy informacji na dany temat gdzie indziej. I tutaj się okazuje, że niestety grono rówieśnicze, czy właśnie internet, gdzie możemy znaleźć różne informacje, staje się taką namiastką tego, czym kiedyś był autorytet, wobec czego istotną rzeczą będzie już profilaktycznie niejako zadbać o to, żeby dziecko od najmłodszych lat miało do nas zaufanie, żeby miało poczucie, że dbamy o jego dobro. To nie jest tak, że obudzimy się, kiedy dziecko ma lat 14, 15, 16 i stwierdzamy, no faktycznie, gdzieś tam te lata nam minęły, no to teraz już będę dobrym rodzicem, teraz będę dobrym wychowawcą. Nie. To jest praca u podstaw. Najważniejsze też pod względem psychologicznym jest pierwsze 6 lat życia dziecka. Jeżeli tutaj dziecko nie nauczy się tego, że może ufać rodzicowi, że rodzic jest dla niego pewnym punktem odniesienia, to w wielu przypadkach to już jest za późno, żeby to zmienić, kiedy tego nie otrzyma.
No tutaj ojciec zadał pytanie, na co zwracać uwagę też posyłając dziecko do szkół, bo rzeczywiście tych szkół, zwłaszcza prywatnych, jest bardzo dużo. Mamy szkoły takie prywatne, które są szkołami tradycyjnymi tylko tyle, że są prywatne. Mamy też szkoły o charakterze wyznaniowym, o których ksiądz mówił. Natomiast w ostatnich latach pojawiło się w Polsce szkół tak zwanych ideologicznych. Jedni mówią na to ideologicznie, inni krytyczne szkoły na to mówią. To są szkoły takie jak szkoły waldorskie, demokratyczne, Frenet, są też różne nurty, Gordona, NVC. To są szkoły, które oprócz innego programu edukacyjnego mają również inny program wychowawczy, taki program o charakterze ideologicznym. I na to trzeba szczególnie zwracać uwagę z tego względu, że to są często szkoły, gdzie nie ma kar, konsekwencji, gdzie się wyklucza autorytet, choćby nawet taka szkoła demokratyczna. Czym się charakteryzuje? No, charakteryzuje się tym, że dziecko na przykład samo wybiera, czego chce się uczyć. Jeżeli mówi, że nie chce uczyć się matematyki, nie chce uczyć się tabliczki mnożenia, może ono chce śpiewać, tańczyć, rysować, okej, nie ma sprawy. Tak się podchodzi do tych szkół. Wyklucza się autorytet. Na przykład również sposób oceniania też jest kwestią dialogu. Tak? Idziemy dalej. Szkoła Montessori. W Montessori na przykład pracuje się wyłącznie na motywacji wewnętrznej. A co to znaczy motywacja wewnętrzna? To znaczy, że motywacja zewnętrzna jest całkowicie zakazana. A co za tym idzie? A idzie za tym, że na przykład nie stawia się dziecku ocen. Bo się stwierdza, że jak się postawi dziecku na piątkę czy szóstkę, to dziecko może odbierać to jako nagrodę, a przecież nie można stosować żadnej motywacji zewnętrznej. Na przykład wykluczony jest autorytet, co moim zdaniem jest już karygodne, ponieważ autorytet to jest podstawowa forma wychowawcza. Oczywiście, że to rodzice powinni być tym największym autorytetem, ale nauczyciel również. Tak samo na przykład mamy kwestię takich nurtów wychowawczych, jak na przykład NVC, gdzie mówi się o tak zwanym porozumieniu bez przemocy. Rodzicom się opowiada, że to jest metoda szacunku, empatii, uczuć, potrzeb i tym podobne, ale to jest taka metoda, gdzie rodzicowi również wpaja się do głowy, że byle krzyknięcie, byle podniesienie głosu, czy tupnięcie za przeproszeniem na dziecko, to już jest forma przemocy. I rodzic, jak odbiera takie komunikaty, to on żyje w ciągłym, permanentnym stresie, bo on podniósł głos, on wyrządził krzywdę temu dziecku. To, drodzy Państwo, jeżeli macie taki dylemat, do jakiej szkoły posłać, to trzeba koniecznie się zastanowić, jeżeli wybieramy tego typu nurty, ponieważ jeżeli dziecko przez kilkanaście lat swojego życia jest wychowywane w takim nurcie, gdzie nie ma ocen, nie można dziecka ukarać, nie ma żadnych konsekwencji, to dziecko w ogóle nie nauczy się obowiązku. Będzie nieodporne na stres, na jakiekolwiek porażki. Nie będzie umiało podejmować odpowiedzialnych decyzji. Nie będzie umiało decyzji podejmować i brać za to odpowiedzialności. Tak samo kwestia krytyki, ocen. Jeżeli się wpaja dziecku, że nie można nikogo oceniać, ty nie możesz być oceniony, no to jak to dziecko na przykład jako dorosły człowiek pójdzie do pracy, no to jak to będzie wyglądało? Przecież szef mówi, że to zrobiłeś dobrze, to do poprawy. Tak samo kwestia tych potrzeb. To jest też bardzo niebezpieczny nurt. Co to znaczy, że moja potrzeba jest najważniejsza? To znaczy, że jak, przepraszam, jestem głodny, idę gdzieś ulicą, gdzieś, nie wiem, obok restauracji, to mogę sobie wziąć coś? Tak po prostu, bo jestem głodny i teraz moja potrzeba jest najważniejsza. No właśnie wychowywanie polega między innymi na tym, że człowiek umiał panować nad tymi potrzebami. Bo tak na przykład myślą złodzieje, tak? No ja mam potrzebę w tym momencie, prawda, coś zdobyć, no to co? No to muszę ukraść, tak? Takie rzeczy bardzo odbijają się w przyszłości na etosie pracy. Jeżeli młody człowiek nie pozna, co to jest obowiązek, co to jest krytyka, co to jest ocena, co to są, nie nauczy się odpowiedzialnie decyzji podejmować, on się nie będzie nadawał do jakiejkolwiek pracy.
Zaprosimy może naszych gości do chwili zatrzymania, a drodzy Państwo, Was zapraszam, myślę o radiosłuchaczach, do rozmowy. Dziś temat systemy wychowawcze, a bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Myślę, że też Państwo mogą mieć przemyślenie po tym, co nasi goście mówili teraz, czy może w telewizji. Zapraszamy, stawiamy konkretne pytania, pytamy się czy o rozwiązania. Numer do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Prosimy o to, by się przedstawić. Skąd telefonujemy? Kto do nas się dodzwonił? I oczywiście prosimy też o wyciszenie czy wyłączenie odbiornika. Słyszymy się przez Państwa słuchawkę.
Thank you. bądź cicho, przecież głos nagminia. Czy można pokochać ślimaka, skąd wzięły się burze i mgły?
Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Jana Pawła II w Gdyni, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan dr Krzysztof Pilarz, pedagog, familiolog i pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Czy mogę włączyć się?
Może pan, jesteśmy już na antenie.
Przepraszam bardzo. Jest o tyle mój przypadek nietypowy, że moja mama była wychowanką seminarium nauczycielskiego sióstr niepokalanek w Maciejowie na Wołyniu. Ja sam chorowałem dość dużo, więc właśnie do szkoły podstawowej nie chodziłem. Zawdzięczam to oczywiście rodzicom. A następnie moje własne dzieci musiały chodzić do takiej szkoły, jaka była, czy szkoły komunistycznej, nie należały do żadnych tam tych organizacji wiadomych. I przyszły takie szczęśliwe czasy, że wnuki chodzą do szkół katolickich. Niemniej chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, która jak gdyby zostaje ciągle na marginesie w całym kraju, to zjawisko powszechne. Mianowicie, mówiąc o transcendencji, to właściwie przypomina się fakt, że pochodzenie świata, stworzenie wszechświata, człowieka jest wynikiem teorii ewolucji. No są kraje, na przykład Stany Zjednoczone, że w niektórych stanach zabroniona jest w ogóle mowa. Kreacjonizm jest wykreślony, stworzenie świata przez Pana Boga jest tępione. No i uporczywie tam się rasuje teorię ewolucji. Jednocześnie młodzież z miary upływu lat jest, co by nie powiedzieć, coraz lepiej zorientowana, myślenie abstrakcyjne jest bardzo rozwinięte, logiczne, tego wymaga informatyka, nauki szczegółowe, fizyka i tak dalej. I zostaje pustka w duszach młodzieży, prawda, no bo właściwie no taka sytuacja niezręczna. Skąd się wziął człowiek? I właściwie wszystkie nauki biologiczne, wszystkie nauki ścisłe i nauki humanistyczne zaczynają się zbliżać do niebezpiecznego punktu, no, gdzie się właściwie spotyka wiedza, gdzie się spotyka, bo to co mówił, prawda, o tych dwóch skrzydłach, fides et ratio, czyli wiara i rozum, Jan Paweł II, to się dobrze czyta, to się świetnie rozumie, ale młody człowiek, nie mający tego bagażu jak moje, czy jeszcze starsze pokolenia, no tak, no to napisał papież, no to trzeba wierzyć, czy ewentualnie się tam jakoś odsuwa na bok. Tymczasem właśnie wiara i rozum. I jest rzeczą charakterystyczną tutaj, ponieważ nasi godni goście mówili o tym, że to dziecko jest wyrywane u jugendamty, szkoły norweskiej i tak dalej. Ja w moich studiach prywatnych, zresztą takich dodatkowych, zauważyłem wiele ciekawych rzeczy. Mianowicie w książce Tocqueville, dawny ustrój rewolucji, jest taka zmianka o fizjokracie, o uczonym francuskim Morellim, który napisał tak zwany kodeks natury. Nie trzeba tego mówić sprawą naturalnym. I tam, w tym kodeksie natury, jeden z pierwszych jego artykułów jest taki, że dziecko po ukończeniu 5 lat jest zabierane rodzicom, przekazywane państwu na wychowanie. No, że oczywiście ustrój socjalistyczny i tak dalej, wszystko wszędzie jest uporządkowane. No, ale to odbieranie dziecka. Później przyszły teraz ostatnio te lata, szósta, a może piąta klasa, żeby jak najszybciej oderwać od rodziców. I rzeczywiście to nam groziło, gdyby nie ta dobra zmiana, to by to bardzo źle wyglądało. Po prostu dziecko wyrywa się z takiego duchowego łona rodziny, gdzie ono spokojnie obserwuje, uczy się przez naśladownictwo, przez rozmowy, wreszcie przez naśladownictwo wiary. I tak w duchach może kształtować człowiek. A jednocześnie to, co powiedziałem przed chwilą, to jeżeli chodzi o kwestię rozumu. No jednak nie można zostawić na pastwę losu, tak muszę powiedzieć, kwestię pochodzenia świata i logiki całego stworzenia. Ja pamiętam jedną rzecz, nie wiem co trzygodni goście naszego studia Radia Maria na temat powiedzą, ale ja mam, znajdowałem stary podręcznik nauki religii jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście miał różne wady, bo był starszy i tak dalej, ale jednak tam wszystko na swoim miejscu było. Teraz powiem coś, może bardzo będzie, proszę mi zwrócić uwagę, czy ewentualnie wyprostować moje myślenie, ale katecheza to nie jest nauka religii. Nauka religii, ja jeszcze pamiętam, religię mi się udało jeszcze skończyć liceum, ostatnia klasa, która miała jeszcze naukę religii przed maturą. To była apologetyka, dogmatyka, etyka, no historia Kościoła i tak dalej.
Trochę daleko idziemy,
panie. To poważny przedmiot był.
Andrzeju.
Prawda, więc ja więcej nie będę mówił i chciałem tylko zwrócić uwagę na bardzo ciekawą dyskusję i gratuluję zespołowi Radiu Maria i członkom, że podjęliście tak poważnego trudu, daj Boże, żeby wszystko szło w dobrym kierunku. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Pan doktor Krzysztof Pilarz.
Dziękuję za ten głos. Ja może odniosę się tylko do tego, o czym pan wspomniał na początku i też na końcu. Mianowicie do pewnego takiego napięcia pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem. Otóż trzeba zauważyć, że jedno drugiemu tak do końca nie przeczy. Znaczy w takim sensie, jeżeli pan by spojrzał, jestem też z wykształcenia teologiem biblijnym, specjalizuję się w semantyce języka hebrajskiego, więc jakbyśmy patrzyli nawet na Księgę Rodzaju, na pierwsze dwa rozdziały, to zauważy pan, że tam są zupełnie dwie różne historie na temat stworzenia. Pierwszy to jest od rozdziału pierwszego do rozdziału drugiego, werset 4a i później od wersetu 4b aż do końca rozdziału drugiego, czyli do 25, mamy zupełnie inny opis stworzenia. W pierwszym jest klasycznie, że człowiek jest stworzony na końcu, natomiast w drugim opisie mamy informację, że człowiek jest stworzony na początku, jeszcze przed na przykład ogrodem Eden, przed zwierzętami, mężczyzna jest stworzony przed kobietą, dlatego też trzeba wziąć pod uwagę, analizując tekst biblijny, że to jest pewien tekst literacki i bardzo dużym niebezpieczeństwem jest postrzeganie go w sposób tak zwany fideistyczny, czyli patrząc tylko przez pryzmat wiary, czytając tekst dosłownie w oderwaniu od rozumu. I bardzo dobrze, że pan przytoczył akurat słowa Jana Pawła II na temat tego, że rozum i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się do poznania prawdy, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli rozum bądź wiara zostaną z ludzkiego poznania wyrugowane, to istnieje niebezpieczeństwo, że niestety nie będziemy rozumieć tych treści, na których opiera się także i nasza wiara, a w ogóle ludzkie życie.
Tu właśnie jak mówił pan doktor, myśmy powrócili do tego, co było na początku wieku XX, kiedy papież Pius XI, tam była mowa w encyklice o wychowaniu dzieci i młodzieży, żeby absolutnie odejść od naturalizmu. Bo skrajny naturalizm to jest umieszczenie człowieka tylko i wyłącznie w kategoriach biologicznych. I tu właśnie to, co słusznie pan doktor Pilarz podkreślił, że da się zbudować pomost między rozumem a wiarą, w tym myśleniu, o którym pan mówi w kontekście encykliki Fides et Ratio Jana Pawła II, ale mi chodzi o tę koncepcję kreacjonizmu i ewolucjonizmu. Jeżeli my odczytujemy, nawet jeżeli ktoś chciałby tekst biblijny po kolei, w jaki sposób Pan Bóg dokonuje dzieła stworzenia, a potem byśmy sobie przyłożyli kategorię biologii, to rzecz jest nieprawdopodobna, że jedna koncepcja i druga fantastycznie do siebie przystają, a jedna o drugiej nie miała w ogóle pojęcia, kiedy one powstawały. Tylko pytanie kluczowe brzmi, skąd jest człowiek? I tu właśnie kreacjonizm odpowiada bardzo wyraźnie, że Bóg ulepił z prochu ziemi, czyli posłużył się właśnie mógł się posłużyć materią, ale dodajmy sobie więcej, w języku hebrajskim słowo Adama to jest ziemia, Adama, stąd Adam to jest ziemianin. Dlatego gdy, jak pan Pirasz się specjalizuje właśnie w języku hebrajskim, to mamy tę piękną figurę językową, że jest to ziemianin, czyli wzięty z ziemi. To Pan Bóg mógł się po różnym materiałem posłużyć, ale klucz jest taki, że człowiek jest od boski. To znaczy, że mamy ruach, tchnienie. I to, co jest w nas, co nazywamy człowieczeństwo, to właśnie jest od Boga. Studentom bardzo często mówię tak, żeby słoń był słoniem, to on ma słoniowatość. To budzi to śmiech. Krowa jest krową, bo ma krowiatość w sobie. Znowu śmiech. Ale człowiek ma człowieczeństwo. To już nie budzi śmiechu, bo człowieczeństwo każdy rozumie. A człowieczeństwo to nie jest słoniowatość bądź inne atości, tylko człowieczeństwo nosi w sobie znamie odboskie, czyli dusza rozumna, która jest od początku stchnienia Pana Boga. Stąd mówimy, jesteśmy dziećmi bożymi w porządku stworzenia, odkupienia i uświęcenia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica,
z
Nowego Jorku. Panowie wspomnieli o reakcji papieża w 21 roku na takie destrykcyjne prawa do szkół. To była odpowiedź Kościoła na to, co się zdarzyło w 19 roku, 1919 na Węgrzech. Tam dwaj panowie, Antonio Gramsci i George Lucas, to są ci panowie, którzy wymyślili ten marksizm kulturowy. Oni, George Lucas został zastępcą komisarza do spraw kultury w rządzie Bela Kuny na Węgrzech. I tam zapoczątkował, tam się pojawił po raz pierwszy, 19 rok, terroryzm kulturowy. Odsyłam do słownika oksfordzkiego, tam to jest dokładnie opisane. Polegało to między innymi na tym, że najmłodszych, czyli edukację dzieci, zaczynano pierw od edukacji seksualnej dla najmłodszych oraz indoktrynację polityczną. Ten rząd nie trwał długo, ale dał się zauważyć w Europie i kolejnym ruchem była walka z chrześcijaństwem. Trzeba też przypomnieć, że pan Antonio Gramsci, on to jest autor manifestu komunistycznego we Włoszech, on założyli sobie, że oni muszą zniszczyć, tam jest dokładnie taki zwrot, wypalić chrześcijaństwo w tej cywilizacji zachodniej, dlatego że i sferze publicznej, jako że Kościół uważali, stoi na straży kultury i wartości. I że Kościół jest naturalnym dla nich, oczywiście Kościół był naturalnym wrogiem tego nowego sposobu myślenia, czyli tego marksizmu kulturowego, ale tym narzędziem, jakim się posługiwał, był terroryzm kulturowy. Czyli to, co ojciec wspomniał, że weszli w instytucje i weszli w urzędy, to jest od 19 roku. Także my jesteśmy daleko w polu. Oni mają te, jakby to powiedzieć, te grupy. Ci ludzie mają media. Mają prawie media na całym świecie. Dzisiaj mamy tych 9 czy 10 punktów zapalnych na całym świecie i interpretacja zależy od mediów, prawda? Chce się pozbawić prezydenta Ameryki przywództwa, też jest medialnym. To jest taka bańka medialna. To wszystko się komentuje. Oni to mówią. Także ja myślę, nieproporcjonalne do ich postępowania jest to nasze mówienie. Oczywiście trzeba trzymać wartości. Może najszybszym rozwiązaniem, co ja bym polecił, najszybszym, to jest wprowadzenie i rozpowszechnianie szkół katolickich. I to jak najszybciej. W każdym województwie, w każdym mieście dużym i jakaś pomoc od państwa. I wtedy to może by trochę drgnęło, ale tak to... No nie wiem, nie widzę. Dziękuję za audycję i dziękuję jeszcze raz, Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Michale. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję panu i pozdrawiam jako dyrektor szkoły katolickiej. Cieszy mnie to, jest to miód na moje serce i uszy, kiedy słyszę tak wielkiego promotora szkolnictwa katolickiego i tak rzeczywiście jest. przyklaskiwuję panu ze wszech sił, które mam w sobie. Rzeczywiście, Antonio Gramsci i wydarzenia manifestu, no 100 lat mija. Myślę, że trzeba by jeszcze sięgnąć troszkę, bo to już jest jakby owoc i wtedy mamy efekty, które się dokonały. Ale gdy patrzymy na ciut wcześniej, rewolucja francuska i potem koncepcja całego marksizmu. Marx, Engels, no i Feuerbach. To przypomnę taką tezę i ona by korespondowała z tą całością naszej myśli. Bo według Feuerbacha dokładnie to brzmi, to jest właśnie gra słów. Der Mensch ist, was ist. Czyli pan słyszy mnie dokładnie tak samo. Der Mensch ist, was ist. Jest słowo ist und ist. Brzmi tak samo. Ja jako Polak tak samo to wypowiem. Pan jako Polak mieszkający w Nowym Jorku tak samo. Niemiec minimalnie inaczej to wymówi. To znaczy pierwsze słowo ist jest od słowa sein, czyli jest. A drugie pochodzi od słowa essen, co znaczy jeść, czyli człowiek jest tym, co je. I to właśnie jest sprowadzenie człowieka tylko i wyłącznie do płaszczyzny materialnej. Dlatego bardzo się cieszę właśnie, że pan widzi też szansę w szkolnictwie katolickim i tak jest. I rzeczywiście instytucje, które nie będą dotowały, czy nie będą wspomagały tego rodzaju edukacji, one będą po drugiej stronie, jeżeli tak powiem, barykady. Bo dzisiaj naprawdę jest walka o duszę, jest to ewidentna walka klas. Bo jeżeli przywołujemy Antonio Gramsciego i mówimy o manifeście, to jest to nic innego jak walka klas. Tylko że my niestety, jako katolicy, jesteśmy potraktowani jako ta kasta gorsza. Czyli katolik, homofob, katolik, który nie rozumie świata, to jest jakiś stary, zacofany człowiek, który nie ma pojęcia o nowoczesności. I mówię w ten sposób. Nowoczesność, ona może mieć charakter postępowy. I ja się cieszę, kiedy mamy rozwój człowieka, kiedy mamy rozwój techniki. Ale jak ktoś mówi na przykład, że jestem chory na stwardnienie rozsiane, i jakie ma to charakter? I ktoś mówi mi, proszę księdza, ma charakter postępujący. To za taki postęp ja bardzo dziękuję. Nie o taki postęp mi chodzi. Ja bym chciał postęp, który służy człowiekowi właśnie w rozwoju jego umysłu, jego ciała i jego duszy. Czyli to takie komplementarne, integralne postrzeganie człowieka jako osoby ludzkiej.
To ja bym tu jeszcze dodał, bo pan słusznie powiedział o szkołach katolickich, natomiast większość szkół to są jednak szkoły takie tradycyjne. Mi się wydaje, że takim dobrym rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie religii chrześcijańskiej, tak bym ten przedmiot nazwał, do tradycyjnych szkół. I to nie na takiej zasadzie, jak dzisiaj jest religia, że to jest przedmiot nieobowiązkowy, kto chce, kto chodzi, kto nie, to nie. Tylko ja uważam, że każde dziecko, każdy młody człowiek powinien być uczony w szkole podstaw naszej cywilizacji. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli etyka chrześcijańska, prawo rzymskie oraz grecka filozofia z naciskiem na grecką interpretację prawdy, że jest jedyna i obiektywna. Moim zdaniem w szkołach powinien być taki przedmiot jak religia chrześcijańska po to, żeby człowiek, znając te fundamenty, żeby wiedział, w jakiej rzeczywistości się porusza. No, prosty przykład. Jedziemy gdzieś samochodem, widzimy przy drodze krzyż, to żeby ten młody człowiek wiedział, o co chodzi z tym krzyżem. Albo jeżeli widzi jakiś tam stary obraz przedstawiającego króla i obok widzi krzyż, to też żeby wiedział, o co chodzi. Po prostu ten zakres wiedzy, moim zdaniem, jest niezbędny do funkcjonowania w naszej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej.
Tu rzeczywiście tak się dokonuje, bo w przestrzeni na przykład polskiej mamy także szkoły katolickie stanowią zaledwie 1,5%, nawet niecałe. To jest nas mało. To jest właśnie kropla w morzu. Dlatego rozwój tego typu edukacji byłby bardzo wskazany. Też osobiście jestem przekonany głęboko, ale nie jestem władny, by to zmieniać, żeby w szkole absolutnie obowiązkowo uczono na przykład religii bądź etyki, ale nie, że na zasadzie dowolności, tylko obligatoryjności. W tym momencie nie jest to konfesyjne, bo to jest konfesyjność. Absolutnie nie jest to konfesyjne, bo ludzie bardzo często mylą katechezę od nauki religii. Nauka religii to jest to, co wcześniej tutaj jeden z panów powiedział, że myśmy się uczyli moralności, historii, dogmatyki, Pisma Świętego. To wszystko prawda. To jest nauka, tu jak właśnie pan Adam mówi, jest to nauka o chrześcijaństwie. Czym jest chrześcijaństwo? Jaką rolę odgrywa chrześcijaństwo? I potem mamy katechezę, od słowa kata i echeo, czyli echo z góry, czyli moja osobista odpowiedź na głos Pana Boga. Czyli jest taka sytuacja bardzo trudna, ale możliwa. Ja mogę chodzić na lekcje religii w szkole i mieć ocenę celujący, To znaczy posiadłem wiedzę i kapitalnie się odnajduję, a jednocześnie mogę być ateistą. I my dzisiaj spotykamy właśnie z nami dyskutantów, że oni świetnie znają Tomasza Zakwinu, świetnie znają naukę Kościoła, ale deklarują się i rzeczywiście mówią, jesteśmy agnostykami. To jest podawka wygodna. Czyli ja nie wiem, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. To jest takie wygodne, konformistyczne. Ale że są ateistami. Takie postawy też istnieją. Dlatego ja bym się nie bał czegoś takiego, że znam religię, to bardzo dobrze, a przecież mówi wyraźnie Pismo Święte, wiara rodzi się ze słuchania. Czyli jeżeli my słuchamy Słowa Bożego, to o czym ja tutaj właśnie mówiłem, o tym logosie, ze słuchania, to może Bóg da mi tę wielką łaskę, że ja ten logos usłyszę i na logos odpowiem. I to byłoby lepsze, myślę, patrzenie. A taką przeszkodą główną jest chyba to, i myślę, że Pan właśnie ostatni telefon z Nowego Jorku, tam jest to inne też patrzenie, bo mam okazję się przyglądać właśnie sytuacji amerykańskiej, jest tego typu, że my w Polsce się przyzwyczailiśmy do katolicyzmu masowego. Musimy wszyscy. My jesteśmy zainteresowani procentami. Jakość jest istotna, ale poparta też liczbą. Nie minimalizm, że jeżeli będzie jakość na poziomie małej, statystycznej, jesteśmy samo już zachwyceni, zadowoleni. Nie. Jakość, rzeczywiście osobista odpowiedź i potem, żeby nas było jak najwięcej. To myślę, takie inne patrzenie może jest wielkim wyzwaniem, ale też jest takie ewangeliczne spojrzenie. Jezus budował małe grupy, małe wspólnoty, które się rozprzestrzeniły na cały świat.
Dużo się mówi o czymś takim jak różnego rodzaju fobie, typu na przykład homofobie. Ja natomiast mam coraz częściej wrażenie, że istnieje coś takiego jak religiofobia, czy katolikofobia, czy chrystianofobia. O chrystianofobii to już nawet kilka razy sporządzałem pewne ekspertyzy. I rzeczywiście można powiedzieć, że gdyby popatrzeć na ten kontekst neomarksizmu i tak dalej, to trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Marx, Engels i osoby, które szły za nimi, świetnie opisały pod względem takim nawet logicznym kwestię walki klas, natomiast nikt nie wpadł na pomysł, co zrobić dalej, kiedy ta walka klas już się zakończy. I rzeczywiście sami tego chyba już doświadczamy w naszej rzeczywistości europejskiej, że mówiło się o walkach klas, mówiło się o dekonstrukcji religii, o dekonstrukcji wartości i teraz doświadczamy efektów czy owoców tej dekonstrukcji. Owoce tej dekonstrukcji to niestety kwestia totalnego nihilizmu i braku wartości. Natomiast świat bez wartości, jeżeli mogę użyć tego typu gry słów, rzeczywiście wydaje się dla ludzi bezwartościowy. Tutaj jeszcze taką ilustrację mogę podać a propos tej otwartości myślenia, jeżeli chodzi o kwestie religijne. Dobrym przykładem jest jeden z naszych doktorantów na Wydziale Teologicznym, który pomimo tego, że jest adwentystą Dnia Siódmego, to jednak uczy się teologii katolickiej i jest to też pewna forma otwartości tej osoby. On nie mówi, że nasza religia jest zła, on chce ją na początku poznać. I taką otwartą postawę ja bardzo, bardzo promuję.
Pan doktor właśnie też dotyka bardzo, myślę, ważnego wątku. Mówi o chrystianofobii. Tak rzeczywiście jest. To jest wyeliminowanie, wyrugowanie religii, a tak naprawdę chodzi o wyrugowanie Pana Boga z naszego życia. Ale dodam jedną rzecz. To może zabrzmi złowrogo, ale mamy akurat bardzo sympatycznych słuchaczy. Bardzo Państwa pozdrawiam. Chrześcijanin dzisiaj, tym bardziej katolik, jest postrzegany jak chłopiec do bicia. Spójrzmy, czym jest chrystianofobia. Jest to wyrugowanie religii i chrześcijaństwa. Oczywiście musimy żyć w pokoju i żebym był dobrze zrozumiany. Ja nie życzę sobie, żeby ktokolwiek napadał na innowierce z innego obrządku, z innej religii. Absolutnie nie. On ma do tego prawo. Ale postawmy się w sytuacji, jeżeli jest łamany krzyż, palony krzyż, są bezczeszczone, święte elementy naszej wiary, w to, co najgłębiej wierzymy, to, przed czym klękamy. Gdyby to miało miejsce w kulturze muzułmańskiej, kto w Europie odważyłby się wypowiedzieć wojnę w tym zakresie, w takim miejscu i o takiej sile, jak ma to miejsce u nas tu i teraz? To nas się oskarża o chrystianofobię. Ciekaw jestem, jakby wyglądały Stany Zjednoczone, jakby wyglądał Iran, jakby wyglądała Europa Zachodnia. Cały świat stanąłby w ogniu. A my po prostu cały czas idziemy, przepraszamy, przepraszamy i przepraszamy. Nie wiem za co i kogo. Dlatego też ja się domagam równouprawnienia, równo traktowania. Mówimy o wolności, mówimy o demokracji. Ja się domagam, ja jako ksiądz, ja Wojciech Cichosz, chcę żyć jako wolny człowiek, żeby nikt mnie palcem nie pokazywał, żeby nikt ze mnie nie szydził i żeby nikt nie kpił z moich świętych przekonań.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Adam Widę z Poznania, Szkoła Podstawowa Świętej Rodziny. Chciałem powiedzieć o takiej sprawie bardzo praktycznej. Ksiądz profesor powiedział, 1,5% szkół w Polsce to są szkoły katolickie. Ponad połowa, jak nie 70 parę procent szkół w Irlandii, to były też szkoły katolickie, a widać, gdzie w tej chwili jest Irlandia z legalizacją aborcji i zrównaniem nowych małżeństw homoseksualnych, wprowadzeniem małżeństw homoseksualnych w tym kraju, prawda? I to, co chciałem powiedzieć, to, że w Radzie Szkół Katolickich w Polsce mamy chyba zrzeszonych gdzieś ponad 500, prawie 600 szkół na różnych poziomach. Natomiast to, co mnie przeraża, ja szkołę założyłem 2 lata temu jako laik, to, że wszystkie szkoły katolickie w Polsce, powiedziałbym, w przytłaczającej większości bezrefleksyjnie realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma mało wspólnego z wiarą katolicką i Panem Bogiem. I to jest problem, bo w szkołach katolickich nie chodziłoby tylko o to, żeby była msza święta, żeby było widać osoby duchowne w strojach duchownych, żeby był anioł pański. Chodzi o to, żeby cały program tejże szkoły katolickiej na wszystkich przedmiotach był przesiąknięty Panem Bogiem. To jest w tej chwili niemożliwe w obecnej podstawie programowej, ponieważ nie da się na przykład w szkołach katolickich, czy w gimnazjach, czy liceach realizować trivium, quadrivium, ponieważ dzieci musiałyby siedzieć jak w szkole japońskiej do 21, ponieważ do 16 robiłyby program Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dopiero potem ewentualnie logikę, retorykę, dialektykę, no po prostu to się nie da. Dlatego uważam, że żeby faktycznie nastąpiły zmiany, to no niestety, ale powinno coś się w tym zakresie zmienić, bo przez 30 lat nie wypracowano w Polsce podręczników katolickich na wszystkie lata edukacji szkolnej dzieci, a byłoby to możliwe, żeby te podręczniki wypracować, żeby te podręczniki uzyskały, nazwijmy to, imprimatur Ministerstwa Edukacji Narodowej, że spełniają podstawę programową, ale są ubudowane przykładami, no wszystkimi treściami, ale też metodologicznie, logicznie poukładane w ten sposób, że nie ma tej takiej obecnej dychotomii nauka sobie i wszystkie przedmioty w sposób maksymalnie no, scientyczny, bym powiedział, sobie, a religia i właśnie Chrystus zupełnie po drugiej stronie, jakby nienaukowy, nieracjonalny, nielogiczny, gdzieś tam w sferze emocji, na katechezie, ewentualnie na mszy świętej. Bo to, co się wytwarza nawet w szkołach katolickich, to, że dzieci przesiąknięte tymi lekcjami prowadzonymi nawet przez najlepszych nauczycieli, ale na podręcznikach świeckich, według świeckiego programu, te dzieci muszą mieć dysonans poznawczy i muszą się, że tak powiem, no, uodparniać na Pana Boga na innych przedmiotach, gdzie przecież można byłoby... No, powiem tak, statystyka mówi, że najwięcej osób wierzących jest wśród fizyków. Dlatego, że oni się stykają z rzeczami granicznymi, a najwięcej ateistów jest wśród humanistów. Dlaczego na fizyce, dlaczego na matematyce, gdzie bardzo prosto powiedzieć Panu Bogu, tego się nie robi? Dlatego, że nie ma tego oczywiście w podręcznikach, a nauczyciel sam z siebie tego nie jest w stanie wymyśleć. Dlatego mój wielki taki apel, dopóki nie stworzymy w Polsce podręczników katolickich, dla szkół katolickich, które będą zatwierdzane przez ministerstwo i będą szkoły mogły je kupować w ramach dotacji podręcznikowej corocznej, dopóty nie zaimpregnujemy społeczeństwa na ten laicyzm, ateizm, który wielką falą się wlewa do naszego kraju. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Adamie. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo temu panu. W duszy zgadzam się z panem. Oczywiście, że uczelnia czy szkoła katolicka ma się tym różnić od innej, żeby była formacja katolicka. Formacja musi być, te formacje do tego prowadzić powinna każda szkoła katolicka, każdy uniwersytet. Pamiętam ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, który był wiele lat prefektem kongregacji do spraw nauczania katolickiego, był od szkół katolickich, uniwersytetów katolickich, mówił, jak uniwersytety katolickie funkcjonują w niektórych krajach, w tych krajach, w których jest na przykład tylko religia dominująca, jest to na przykład buddyzm, czy nawet świat muzułmański. I na katolickim uniwersytecie są przedmioty dotyczące nauki katolickiej. Jest Pismo Święte, etyka katolicka, nauka społeczna Kościoła katolickiego. I tam nie ma żadnego problemu. To jest oczywiste. Ale ja chciałbym jedno jeszcze, co mnie skłoniło do tego telefonu, bo pan pięknie tak mówi, ale powiedział pan małżeństwa homoseksualne. Nie ma małżeństw homoseksualnych, są związki homoseksualne. I skończmy z tym językiem, bo raz po raz słyszę nawet telefonując do radia, czy w Radiu Maryja nieraz, też już ten język, no myślę, że tak w podświadomość wchodzi, już mówimy tym językiem, który zakłamuje rzeczywistość. Małżeństwo jest tylko między mężczyzną a kobietą. I zwróćmy uwagę na język, jakim my językiem mówimy, jakimi operujemy pojęciami, czy czasem już to pogańskie, czy powiedziałbym marksistowskie pojęcia nie są naszymi jakimiś pojęciami, naszym językiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Małżeństwo jest tylko między mężczyzną a kobietą.
Dziękuję się, dyrektorze.
Inaczej to są związki sodomiczne, które są nieprawdy. To nie jest małżeństwo. Dziękuję.
Dziękuję.
Ojciec dyrektor pięknie nas prowadził właśnie w system językowy i on też leży właśnie u podstaw, żebyśmy mówili językiem czytelnym, bo jak dzisiaj padło właśnie w telewizji Trwam, w rozmowach niedokończonych, mówimy tym samym językiem, korzystamy z tych samych znaków, ale zupełnie się nie rozumiemy, bo definicje i to, co za tym stoi, są zupełnie różne. Ale wracając do tego pytania kluczowego, które zostało postawione, to jest jakby kilka wątków. Ja się odniosę może do dwóch, bo łatwo powiedzieć, co się stało w Irlandii, co się stało w innych szkołach, to właśnie ojciec dyrektor trochę uporządkował tę dyskusję. A co jest w klasach, w krajach muzułmańskich, w kulturze buddyjskiej? Też właśnie uniwersytety czy szkoły mogą funkcjonować. One funkcjonują całkiem fantastycznie. I teraz kilka słów. Nie ma katolickiej matematyki. Nie da się napisać podręcznika do matematyki katolickiej, bo taka nie istnieje. Nie da się napisać podręcznika do katolickiej geografii czy biologii, ale jest katolicki system wartości, jest katolicka formacja. I właśnie dzisiaj świat i edukacja boją się pojęcia formacja, bo formacja mówi o pewnej formie, czyli my człowieka formujemy do czegoś, do jakieś normy, w której człowiek miałby się znaleźć. Pan przywołał przykład Irlandii i rzeczywiście miało to miejsce, ale to nie jest, że szkoły katolickie spowodowały przemianę, tylko był błąd po drodze wykonany i pan, z tego co wnioskuję, jest również zrzeszony, podobnie jak ja, w Radzie Szkół Katolickich w Warszawie. I doskonale wiemy, że tych szkół jest 550 i dzisiaj podaje się jako sztandarowy kraj Francję. Większość szkół francuskich są to szkoły katolickie. Dlatego Kościół we Francji zastanawia się, czy te szkoły dalej nazywać szkołami katolickimi. Czy sama nazwa, zapis, szkoła katolicka jest wystarczająca? I tu właśnie jest jakby kontynuacja myśli ojca dyrektora, że formacja, jeżeli nie ma formacji, to w tym momencie nie ma katolickiej edukacji. Czyli z tego wniosek byłby następujący. W szkole katolickiej musi być przede wszystkim profesjonalista. Ten, który się zna na matematyce, na geografii, na języku polskim. Następnie jest to człowiek, który jest kreatywny, czyli on potrafi dynamicznie postrzegać świat i się znaleźć wśród młodzieży. Po trzecie, człowiek, który postrzega zmiany zachodzące i w tych zmianach łatwo się odnajduje. I tutaj jest klucz na końcu, ale najważniejszy, musi być to żywy świadek wiary. Jeżeli szkoła katolicka ma być szkołą katolicką, to będzie ona tylko i wyłącznie przez nauczycieli katolickich. I absolutnie z Panem się nie zgadzam, że nie ma podręczników. Pewnie, że nie ma podręczników, bo Kościół katolicki nie pisze podręczników programowych, które miałoby ministerstwo zatwierdzać w ramach podręczników do podstawy programowej z matematyki, biologii, chemii, fizyki i tym podobnych rzeczy. Zgadzam się z kolei, że fizyka będzie najbliżej Pana Boga, bo mówimy tak o tak zwanej cząstce boskiej, o elemencie boskim, bo dzisiaj się mówi o technicyzacji nauk ścisłych i tutaj rzeczywiście przyrodnicy będą bliżej Pana Boga, a wśród humanistów mówimy o ideologizacji. Dotyczy to głównie nowo wykształconych, głównie neoliberalnych psychologów, neopsychologów, neoliberalnych filozofów i antropologów. I to właśnie jest pewien problem, z którym musimy się zmieścić. I też bym się nie zgodził z tym, że kiedyś uczono trivium i quadrivium. Ja rozumiem, że jest septem artes liberales. Mieliśmy system trivium, czyli oparcie na słowie. To było szkolnictwo jezuickie, które spełniło się, ale w wieku XVI ono już było niewystarczające i wtedy mieliśmy kwadrivium, które przejęło szkolnictwo protestanckie. I nie boję się tego powiedzieć jako profesor edukacji, pedagog, jako ksiądz, że był moment, że szkolnictwo kościelne, bo to było ciągle kościelne, ale protestanckie, zdecydowanie było dwa kroki przed katolickim. Ale to nie wyklucza jedno drugiego, że szkolnictwo kościelne w ramach struktur kościoła ono mogło świetnie współdziałać. Ale wobec tego trzeba byłoby apelować do tego, że podstawa programowa, jak mówi sama nazwa, jest to podstawa, której się trzymamy, ale jeżeli nauczyciel nie jest kreatywny, nie jest kompetentny, to on rzeczywiście realizuje tylko i wyłącznie podstawę programową i wtedy ja panu współczuję. Ja jako dyrektor jestem odpowiedzialny za to, aby być kreatorem szkoły, aby być promotorem szkoły, aby być liderem szkoły, a lider to jest ten, który prowadzi. Lider to jest ten, który wytycza kierunek i wtedy mi zależy na tym, aby podstawa, która nas wszystkich dotyczy, bo przez podstawy będzie pisany egzamin ósmoklasisty czy egzamin maturalny, z tego będziemy rozliczani, bo to będzie przepustka do uczelni czy do szkoły ponadpodstawowej, ale w tej podstawie znajdą się wartości, ale znajdą się też treści, które ja chcę postrzegać jako dyrektor i rodzice będą z tego zadowoleni. Wobec tego z rodzicami, myślę o trójkach klasowych, o których mówił pan doktor Pilarz, mówię o wyzwaniach, o których mówił pan Adam z Warszawy, psycholog, żebyśmy wspólnie jako szkoła wypracowali piękne programy edukacyjne. Są w szkole tak zwane dwie rzeczy. Są rzeczy bezdyskusyjne i są rzeczy dyskutowalne. Na temat programów możemy dyskutować. Na temat ilości zajęć możemy dyskutować. Ale jeżeli mamy szkołę katolicką, to przymiotnik katolicki jest bezdyskusyjny. Wobec tego te elementy są wpisane w statut i ściśle się ich trzymamy, czyli formacja ponad wszystko. A nie ma formacji bez Chrystusa, bo możemy ciągle dyskutować, ale jeżeli my z kompasu stracimy punkt odniesienia, to wtedy jest to droga donikąd.
Dziękuję.
Proszę Państwa, mnie bardzo zaciekawiło to i też poruszyło, co ksiądz profesor Cichosz wspominał o chrystianofobii i o ten jego apel także, że nie chce być prześladowany i że chce być równo traktowany. Ja nie będę się teraz odnosił do szkół bezpośrednio katolickich, bo jak mówimy, to jest mały promil, 1,5% właściwie. Natomiast w szkołach powszechnych, na przykład osobiście też jako katecheta, bo pracuję jako katecheta także, bywa, że w niektórych miejscach mogę się czuć prześladowany, na przykład w takim sensie, że niechętnie patrzy się na katechetę, który miałby być wychowawcą klasy. Ze względów ideologicznych chociażby. I teraz pytanie, dlaczego na przykład ja, mając jakiś konkretny system wychowawczy, stojący za moim wychowaniem, za moim światopoglądem, muszę być traktowany, czy jestem traktowany gorzej niż na przykład osoba, która jest ateistą, jest agnostykiem i nie ma tutaj żadnego problemu, żeby taka osoba była wychowawcą, wobec czego już na etapie pewnego kształtowania postaw młodzieży widzimy pewne elementy, niestety, ale deprecjonowania światopoglądu katolickiego.
I tu bym dopowiedział jeszcze taką rzecz do pana doktora Pilarza, bo osoby żyjące w epoce minionej, myślę o systemie edukacji, wychowane w tamtym systemie, wiedzą, co to znaczyło światopogląd naukowy. światopogląd, tak zwany światopogląd naukowy, marksistowskie odniesienie, postrzeganie materialistyczne świata. I my jesteśmy w chrześcijaństwie nauczeni dwuwartościowego postrzegania świata. Prawda, fałsz, dobro, zło. I teraz gdybyśmy sobie zestawili na przykład światopogląd naukowy, czyli oparty, już pomijam ten kontekst polityczny i dwudziestowieczny, marksistowsko-leninowski, o nim nie chcę w ogóle myśleć, tylko naukowy, oparty na rozumie, to przeciwieństwem będzie nienaukowy. Religijny, czyli w światopoglądzie, kiedy mówię, że jestem oparty o system religijny, jestem religijny albo niereligijny. I dla mnie jest to logiczne. Naukowy, nienaukowy. Religijny, niereligijny. A dzisiaj człowiek sobie pozwolił wmówić następujący bezsensowny bełkot. To znaczy nie na zasadzie naukowy, nienaukowy, tylko naukowy to jest niereligijny, a niereligijny to jest nienaukowy. I tu jest właśnie cały problem, że to, co jest, ma podłoże religijne, odniesienie już, ja się boję słowo transcendencji, ale do Pana Boga, nie bójmy się, bo transcendencja to nie chodzi o jakąś energię, czy o jakieś przekraczanie, tylko o Pana Boga. To on będzie traktowany jako gorszy, bo jesteś nienaukowy, jesteś nieracjonalny, a można być właśnie i naukowym, czyli opartym o rozum, i religijnym, opartym o wiarę. I o to właśnie chodziło świętemu Janowi Pawłowi II. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, ku kontemplacji. Nie tylko poznać, ale kontemplować.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Marek z Gdańska.
Szczęść Boże Panu.
Bardzo pozdrawiam serdecznie przedstawicieli, jeśli chodzi o tematykę wychowawczą, którą tutaj przedstawiacie. Jest to ważny problem, o którym mówicie i trzeba o tym mówić. Ja bym się chciał odnieść do dwóch takich aspektów, a mianowicie ksiądz profesor Wojciech Cichosz mówił o kwestii dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego, który odnosi się nie tylko do ucznia, ale również mówimy o profilaktyce, która skierowana jest również do nauczycieli i rodziców. Ksiądz profesor mówił o tym, że w szkole u niego akurat te elementy występują w postaci spotkań, które organizowane są co miesiąc. Natomiast chciałbym się też odnieść do tego, bo to jest też istotny element, a mianowicie jakie są zakresy zadań nauczycieli, ale przede wszystkim nauczyciele wychowawcy. Ramowe plany nauczania mówią o zajęciach z wychowawcą i to jest ten aspekt, który nie jest jak gdyby tutaj realizowany również na uczelniach wyższych, które przygotowują nauczycieli do pracy w szkole, bo nie ma żadnych studiów, nawet studiów podyplomowych dla nauczycieli wychowawców. A więc duża rola spada tutaj w tym układzie na dyrektora. No takim żywym przykładem jest właśnie ksiądz profesor dyrektor, rzeczywiście te rzeczy realizuje, które powinny być ukierunkowane na dobre przygotowanie nauczyciela wychowawcy. I myślę, że w tym zakresie ten nauczyciel wychowawca może być wspomagany przez taką osobą, jaką jest pedagog szkolny czy psycholog w szkole. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo słuszna uwaga i trudno się z nią nie zgodzić. Absolutnie panu muszę przyklasnąć, bo w tym programie wychowawczo-profilaktycznym odnajdujemy te właśnie elementy odniesione do nauczycieli i do rodziców. Oczywiście uczniowie są jako najważniejsi. Teraz kto to realizuje? Dyrektor szkoły na miesięcznych spotkaniach z rodzicami, ale również wychowawcy klas z rodzicami, też są spotkania i na godzinach wychowawczych. Tutaj ma pan rację, że nie ma przedmiotu, który byłby przygotowaniem wychowawców. Baca mówił, to się mo, albo tego się nie mo. Czyli albo ktoś będzie dobrym wychowawcą, albo dobrym wychowawcą nie będzie. Niemniej moglibyśmy zauważyć taki klucz. My na przykład przygotowujemy zespół wychowawczy, tematy, które byłyby podejmowane w ramach godzin wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, ale jednocześnie tematów dla rodziców. I wtedy przygotowywane są przez poszczególnych wychowawców prezentacje, robią to w grupach. Mamy taką bazę prezentacji, bazę danych, dzielimy się materiałami i potem na jednym spotkaniu, na przykład jeden temat jest we wszystkich klasach realizowany na przykład z rodzicami, albo z dziećmi, młodzieżą, oczywiście dostosowane do poziomu wiekowego. Także ja sądzę, że w tym szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym takie tematy są kluczowe i powinny być realizowane i tutaj absolutnie z panem się zgadzam.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwka.
Teraz i zawsze.
Szymon Cieślar z prywatnego liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej w Szczecinku. Dodam, że ze szkół, w których system wychowawczy oparty jest na nauczaniu Kościoła katolickiego. Także w nazwie nie ma przymiotnika katolicki, ale jak to mówię, i wpadło to też w tej audycji, z samej nazwy nie wszystko wynika. Chciałbym odnieść się do kwestii, które już tutaj były poruszone. Mianowicie myślę, że każdy nauczyciel jest wychowawcą. To nie jest tak, że ta funkcja wychowawcy, może tak, to jest taka funkcja instytucjonalna, która zmusza wyznaczonego nauczyciela do tego, żeby rozliczał obecność, dbał o wycieczki, sprawdzał różne rzeczy, prowadził pewną dokumentację. A jakoś przypadkowo przypisuje mu się, że tylko on odpowiada za wychowanie młodych ludzi, bo nazywamy go wychowawcą. Wszyscy nauczyciele są wychowawcami. I dlatego, tak jak zostało to powiedziane już w audycji, wszyscy muszą być formowani. Ja powiem o praktyce w naszej szkole. To się chyba spotka z tym, co mówił ksiądz profesor, niestety nie wszystko słyszałem przed chwilą, że raz w miesiącu, właściwie na początku roku, wyznaczamy tematy na każdy miesiąc roku. One są modyfikowane w zależności od sytuacji, ale te tematy realizują potem wszyscy wychowawcy na godzinie, tak zwanej godzinie wychowawczej. Ten temat jest poruszany na spotkaniu z rodzicami, przez księdza, jeżeli to jest temat dla księdza. Poza tym ksiądz zawsze uczestniczy w spotkaniu z rodzicami i prowadzi taką krótką formację na początku każdego takiego spotkania. I są różne metody oddziaływania pod warunkiem, że nauczyciele rozumieją, że są wychowawcami. I tu podpisuję się pod tym, co powiedział ksiądz profesor, że nie ma matematyki katolickiej i tak dalej. Ważne, żeby matematyk był katolikiem i żeby z jego postawy, z jego pracy wynikało to, że on jest właśnie katolikiem, jest fajnym nauczycielem, jest świetnym specjalistą, jest dobrym pedagogiem jednocześnie i wychowawcą, a jest katolikiem. I to będzie świadectwo. I chciałbym jeszcze prosić, jeśli mogę, bo nie wiem, czy to padło w audycji, szkoły Montessori, czy coś na ten temat można, przynajmniej słówko. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę siły wszystkim, którzy pracują w szkołach katolickich i nie tylko.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo panu dziękuję. Dużo się nauczyłem od pana. Nauczyłem się, że jest nas więcej. Bo rzeczywiście podajemy sobie 1,5%, ale widać, że jest nas zdecydowanie więcej, bo są szkoły katolickie, niekatolickie w nazwie. Dlatego to mnie bardzo cieszy. I ma pan absolutną rację, że wychowawcą jest każdy. U mnie w szkole ja promuję taki model, że wychowawcą również jest woźny, konserwator i pracownik gospodarczy. Również pracownicy administracji. Tylko to jest ta rola, którą spełniają rzeczywiście nauczyciele i ci funkcjonariusze, nie chcę użyć tego słowa, ale administracyjni wychowawcy.
Tak, to może jeszcze dwa słowa o Montessori, bo rzeczywiście wspominaliśmy o tym, ale tak dosyć mało, to może w takim razie mógłbym po prostu opowiedzieć parę zdań na ten temat.
Proszę.
Montessori jest to taki nurt, nazwałbym dydaktyczno-wychowawczy. To jest zupełnie inna szkoła oparta na koncepcji Marii Montessori jeszcze z XIX wieku, która stworzyła szkołę dla takich dzieci, które były wykluczone. No, z przeróżnych przyczyn. W każdym razie to jest system, który podzielimy na dwa aspekty. Dydaktyczny, który na poziomie przedszkola oraz klas 1-3 jest całkiem niezły, bo potem, prawdę powiedziawszy, nie robił na mnie wrażenia. Dwa lata w tym nurcie pracowałem. Natomiast ma też swoją drugą stronę medalu, czyli ten aspekt wychowawczy. Nazwijmy to taki filozoficzny. Co jest niestety niedobre w tym przypadku, to, że jest bardzo duża rozbieżność między tym, co jest w literaturze albo w internecie na ten temat, a tym, co jest w praktyce. Ja mam akurat taką notatkę. Chętnie przeczytam panu, jak i wszystkim naszym słuchaczom, co to jest Montessori w internecie oraz w literaturze. A potem odniosę się do tego, czym jest w praktyce. Otóż, co możemy znaleźć w literaturze? Dziecko samo zdobywa wiedzę. Potrzebne jest mu tak zwane przygotowane otoczenie, materiały Montessori oraz pedagog, który nie napełnia dziecka wiedzą, ale pomaga mu zdobyć ją samodzielnie. pomóż mi zrobić to samemu, to flagowe montessoriańskie hasło. Nauczyciel nie jest autorytetem. Edukacją dziecka kieruje wyłącznie motywacja wewnętrzna. Nauczyciel kieruje się głębokim szacunkiem dla dziecka i jego indywidualności. Szacunek do dziecka i w ogóle szacunek do drugiego człowieka to centralne założenie pedagogiki Montessori. No tak słuchając tego można mieć bardzo takie pozytywne, wręcz przyjemne wrażenie. Mówimy tu o szacunku, o motywacji, że dziecko zdobywa wiedzę, mamy motywację wewnętrzną. Natomiast niestety w praktyce to się odbywa troszeczkę inaczej. I niestety co z tego wychodzi, to dowiadujemy się dopiero po latach, bo rodzic jak posyła dziecko, no to widzi te materiały edukacyjne, dydaktyczne, jest zafascynowany, natomiast wychowanie to nie jest coś, co od razu przyniesie jakiś owoc. To dopiero po latach się dowiadujemy, co z tego wychodziło. Ale skupmy się na tym, co przeczytałem. Motywacja wewnętrzna. Co oznacza w ogóle to sformułowanie motywacja wewnętrzna? Czyli w tym przypadku uczę się tego, czego chcę, i niestety na tym koniec, bo to oznacza również, że nie uczę się tego, czego nie chcę. W Montessori, w szkołach Montessori jest tak, że to nauczyciel zaprasza ucznia na lekcję, ale uczeń ma prawo odmówić. A to oznacza, że jeżeli stwierdza, że o, dziś jest matematyka, tabliczka mnożenia, nie, ja tego nie chcę, to nie leży w zakresie mojej wewnętrznej motywacji, no to tego się uczył nie będę. Ja, prawda, chcę pięknie rysować, będę się uczył rysowania. No i tutaj mówimy o motywacji wewnętrznej. Natomiast motywacja zewnętrzna to jest pojęcie już dużo szersze, ponieważ co to jest motywacja zewnętrzna? To są na przykład nagrody, ale nagrodą jest na przykład również ocena. Jeżeli dziecko mówi, że na przykład uczy się, bo chce piątkę czy szóstkę dostać, to już jest motywacja zewnętrzna i wskutek tego w szkole Montessori w ogóle nie ma ocen. Ja wiem, że nam, osobom, które chodziły do szkół tradycyjnych, to ciężko jest zrozumieć, jak to się dzieje, że nie ma ocen. No, są jakieś testy, klasówki, nauczyciel czasami odpytuje i potem co? Nie ma ocen. Ale co to znaczy? Jakie to ma skutki, że nie ma ocen? To znaczy, że uczeń nie dostaje informacji zwrotnej o swoich postępach. Bez względu na to, czy stawiamy ocenę taką tradycyjną od jedynki do szóstki, czy na przykład prowadzimy jakieś ocenianie kształtujące, to uczeń czegoś się dowiaduje o swoich postępach. A tu tak naprawdę chodzi do szkoły, uczy się i co? No i nie wiadomo, co z tego wychodzi. Natomiast co jest jeszcze motywacją zewnętrzną? A na przykład pochwała. I w szkole takiej Montessori nie wolno ucznia pochwalić. Ale z kolei, tak jak rozmawialiśmy o braku motywacji zewnętrznej, i to mówimy również o braku wzmocnień. Czyli na przykład dziecka nie wolno ukarać. Nieważne co zrobi, nie można dziecka ukarać. On nie może ponosić takiej konsekwencji, że skoro zrobił to, to za karę dostaje to. No i niestety, ja muszę, znaczy jeżeli chodzi o moją prywatną ocenę, to ja pod względem wychowawczym tą szkołę, ten nurt oceniam dosyć krytycznie. Ja uważam, że to jest zły nurt wychowawczy, który po pierwsze wyłącza autorytet, wyłącza oceny i wyłącza kary oraz konsekwencje za postępowanie. To prowadzi tak naprawdę do wychowania dziecka nieodpowiedzialnego.
Właśnie do pana Adama tylko dopowiedział, że cały system edukacyjny, z którego wyrasta kultura europejska, czyli cała edukacja starożytnej Grecji, to będą słowa zapisane przez Arystotelesa. Edukacja i wychowanie są tak ważne, że przyjemność musi się mieszać z przykrością. To jest nieuniknione.
Tak, to widać, że tak powiem, nawet na taki klasyczny przykład ze szkolnego korytarza. Chodzą chłopcy w koszulkach swoich ulubionych piłkarzy. A czy którykolwiek zdaje sobie sprawę, przez co ten człowiek musiał przejść, żeby zostać takim piłkarzem? Czy oni sobie zdają sprawę, tak samo jak my na przykład w telewizji oglądamy pianistę. Ale przecież, żeby zostać takim zawodowym pianistą, to jest kilkanaście lat szkół muzycznych. To jest 3-4 godziny dziennie oprócz tej szkoły muzycznej grania. I to grania do tego stopnia, że palce bolą. Gra w weekendy. Non stop chodzi do jakichś szkół. Czyli właśnie praca. Praca, praca, jeszcze raz praca. To o czym też ksiądz mówi, że co to jest słowo pasja, tak?
Tak.
Że to jest przede wszystkim wysiłek.
Ktoś ładnie śpiewa, tak, bo 8 godzin dziennie ćwiczy.
Dokładnie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Adam z Podkarpackiego, witam ojca prowadzącego i gości zgromadzonych w studio. Ja chciałem zapytać, czy do tych szkół katolickich to trzeba mieć jakieś po prostu trzeba mieć liceum i technikum, czy bezpośrednio można iść tam?
Ale iść jako nauczyciel, czy iść jako uczeń?
Nie, jako po prostu do kształcenia, znaczy do szkoły.
Jako nauczyciel chcemy pójść, tak? Dobrze, już poprosimy księdza profesora.
Nauczyciel,
jakie musi mieć kwalifikacje, żeby być nauczycielem w szkole, czy w szkole katolickiej?
Jak dzisiaj już właśnie słyszeliśmy od ojca dyrektora, muszą być ważne też definicje. Jeżeli mówimy o nauczycielu w szkole katolickiej, to żeby to była szkoła katolicka, pierwszy musi być to nauczyciel, czyli w świetle prawa musi mieć kwalifikacje. Czyli kwalifikacje w zakresie danego przedmiotu i do tego jeszcze jest wymagane przygotowanie pedagogiczne. Czyli kto chce uczyć matematyki, jest to co najmniej magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. Gdyby to chciał być katecheta, do tego jeszcze misja kanoniczna, której udziela biskup miejsca, tak zwany ordynariusz.
Chciałbym może jeszcze, bo mamy kilkanaście minut, nim audycja dobiegnie końca, powiedzieli o co, w czym mogą leżeć źródła takich problemów emocjonalnych dziecka, co wpływa na zaburzenia rozwoju u dzieci, nastolatków. Tak napomknęliśmy o tej pornografii i pytanie, jak możemy przed tym się ustrzec, albo co możemy proponować, jak możemy przedsięwziąć pewne kroki, żeby nie było tak, że to jest poza naszym zasięgiem, że nic z tym zrobić nie możemy, tak jakby przystajemy na to. Tak samo kwestia dostępu do telefonów, tabletów, bo przynajmniej dziecko mamy na oku i taki ma dziecko nieograniczony dostęp. I też powiemy, że no, co mamy z tym zrobić, jak mu tu zabronimy, to i tak w szkole będzie mógł. Czy teraz ta rola rodzica w tym procesie wychowania, w tym takim świadomym podejściu do tego jest, czy jej już nie ma?
Bo tych dysfunkcji dzisiaj będzie bardzo wiele, właśnie tych ograniczeń, patologii czy zjawisk niepożądanych. One będą ze świata realnego, tego zastanego i tego świata wirtualnego. Ten realny to będą problemy związane z samym dzieckiem, związane ze środowiskiem i instytucjami, a te problemy wirtualne to będzie świat, w którym to dziecko się dzisiaj bardzo mocno porusza. I tu właśnie pan doktor Pilarz na pewno to dobrze przedstawi.
Dziękuję za wiarę we mnie. Drodzy Państwo, ja będę taki mało poprawny politycznie. Jeżeli chodzi o kwestie elektroniki szeroko rozumianej, telefony, smartfony, tablety, to najlepiej, jeżeli dziecko do 4., 5. roku życia w ogóle z tego nie korzysta, po prostu. Jeżeli w ogóle z tego nie korzysta, jest szansa na to, że wykształci w sobie umiejętności korzystania z innych, alternatywnych, w domyśle lepszych sposobów spędzania czasu. Natomiast rzeczą bardzo niebezpieczną, a jeszcze do końca niezbadaną, chociaż zauważalną, jest ogromny potencjał uzależnieniowy elektroniki. U dzieci, które są niemowlakami, które mają powiedzmy rok, półtora roku, widać już, i to psychologowie rozwojowi zauważają, zanik na przykład chwytu pęsotkowego. Charakterystycznego bardzo dla dzieci w pewnym wieku, właśnie na początku. Dzieci uczą się miziać palcem po smartfonie. Natomiast i błyskawicznie uczą się tego, w jaki sposób korzystać ze smartfona, natomiast nie uczą się na przykład wycinać. Mam szwagierkę, która pracuje w świetlicy. No, ona mi mówiła, że ma do czynienia z dziećmi, które są w 4., 5. klasie szkoły podstawowej i mają problem na przykład z tym, żeby wycinać nożyczkami. Nie potrafią rysować, nie potrafią malować. Tutaj mamy rzeczywiście pewien dramat wynikający z tego, że stajemy się osobami, które w sposób bierny odbierają bodźce ze świata wirtualnego. I teraz bardzo dużo wysiłku wymaga to od nas, więc czasu poświęconego także i dziecku, żeby obudzić i stworzyć potrzeby, które będą prorozwojowe u dzieci. Pamiętajmy też, tutaj nawiązywaliśmy do Abrahama Maslowa chociażby, że część potrzeb my mamy naturalnych, natomiast część potrzeb dotyczących zwłaszcza potrzeb kulturowych wykształcamy w sobie jako ludzie. Jeżeli tych potrzeb nie wykształcimy, a będziemy dzieci niestety hodować przy pomocy tabletu, smartfona i tak dalej, no będzie to wtedy rzeczywiście ze szkodą dla nich. Pamiętamy reklamy typu tablety uspokajające dla dzieci podczas podróży. To jest zbrodnia. To można powiedzieć wprost. To jest, nie boję się tego słowa, zbrodnia pedagogiczna. z tego tytułu, że pozostawia się dzieci same sobie. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bardzo niebezpieczną. Tutaj ojciec wspomniał o pornografii. Dawniej, żeby zdobyć jakikolwiek materiał pornograficzny, dziecko musiało pokonać wiele barier. Barierę wstydu, na przykład przy kiosku ruchu, musiało pokonać barierę dostępności w ogóle, bo to były materiały trudno dostępne. Obecnie bez kontaktu z dorosłym, bez kontaktu z innym dzieckiem, można po prostu wejść do internetu i zobaczyć mnóstwo rzeczy w sposób bardzo obrazowy, przedstawionych w postaci obrazów ruchomych, w postaci dźwięków. To wszystko niesamowicie działa na dzieci. Ja często moim studentom podaję taki obraz. Jeżeli oglądają na przykład horrory, wiedząc, że to są wymyślone rzeczy, to jednak emocje, które przeżywają, są emocjami prawdziwymi. Więc jeżeli ktoś na przykład korzysta z pornografii, jeżeli ktoś gra w gry komputerowe, gdzie po prostu w sposób fotorealistyczny zabija kogoś, rozczłonkowuje, to emocje, które przeżywa, są prawdziwymi emocjami. I pomimo tego, że my racjonalnie możemy sobie wyjaśniać, że jest to tylko i wyłącznie wymyślone, nasz mózg nie potrafi tego rozpoznać tak jednoznacznie.
No cóż, często rodzice pytają nas jako pedagogów, co tu zrobić, żeby dziecko było tak w 100% bezpieczne, jak tu zorganizować mu to życie też. Czasami my tak złośliwie opowiadamy, że najlepiej zamknąć go w domu, zabrać komputer, telefon i wtedy będzie bezpieczne, ale oczywiście to w ten sposób nie możemy myśleć. Chodzi o to, że my jako rodzice musimy przygotować dziecko do tych niebezpieczeństw, czyli odpowiedź na to pytanie, co tu zrobić, jest jedna, profilaktyka. Po prostu musimy przygotować dziecko na to, co znajduje się w internecie, co jest na ulicy, co to są narkotyki i jak działają, prawda, grupy różne przestępcze, jakie funkcjonują reguły w społeczeństwie, relacje, czyli my przygotowujemy dziecko do tego. To nie jest sztuką zabezpieczanie za wszelką cenę, tylko przygotowujemy dziecko. Słuchaj, ktoś kiedyś może ci zaproponować narkotyki. Co to są narkotyki? Jak to działa? Kwestie uzależnień, mechanizmów, jakie będą tego skutki? Niestety, jeżeli chcemy tak zabezpieczyć dziecko za wszelką cenę, no to odpowiedź jest jedna. Nie da się. Trzeba po prostu przygotować dziecko wychowawczo, przygotować profilaktycznie. Tylko wtedy będzie w stanie się uchronić.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Grzegorz z Wrocławia. Ja chciałem przedstawić się tak na początek. Jestem nauczycielem przedszkolnym od 5 lat i właśnie pracuję w przedszkolu Montessori. Nie do końca się zgadzam z tym, że ta metoda jest taka trochę nie po drodze, że dzieci mają za duży wybór albo jest nastawienie na tą dużą samodzielność. Mogę powiedzieć, co ja zaobserwowałem w przedszkolu właśnie, że mamy taki dział jak życie codzienne, który właśnie przygotowuje do tego, co jest później, czyli do czytania, pisania, do matematyki. I tak jak tutaj w audycji było powiedziane, że właśnie niektóre dzieci starsze później w szkole podstawowej nie mają wyćwiczonego tego chwytu pancetowego i jeszcze innych rzeczy, to w Montessori właśnie przedszkolaki już robią. I myślę, że jest to dobry kierunek, bo te dzieci już poznają w tych właśnie czynnościach związanymi z życiem codziennym, czyli właśnie choćby łapaniem klamerek, przenoszeniem wody przez zakraplacz i jeszcze innych rzeczy, one już wprawiają sobie rękę do tego narzędzia pisarskiego i później chwytają ołówki i kredki i bez problemu idzie im pisanie, a poza tym też idzie i czytanie i matematyka. I mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że metoda Montessori jest metodą, która bardzo rozwija, jeśli chodzi o te dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, ponieważ ja tam prowadzę taką grupę właśnie od 3 do 6 roku życia, bo u nas grupy są zróżnicowane wiekowo i obserwuję, że te dzieci przez to, że nie są przymuszane do niektórych rzeczy, to jeszcze bardziej chłoną tą całą naukę. A tak naprawdę przymuszanie nie oznacza brak zasad, bo my tym przedszkolakom od samego początku mówimy o zasadach, mówimy o tym, jak funkcjonować i w przedszkolu, i w sali, i na zewnątrz. I jak najbardziej, to też to było powiedziane, właśnie to hasło w Montessori, wychowanie do szacunku, ale także i wychowanie do pokoju, to u nas to funkcjonuje właśnie już na tym etapie przedszkolnym. I muszę powiedzieć, że no, chciałbym obronić po prostu też ten pedagogikę z tego względu, że no, ja widzę, jakie postępy mają te dzieci i my jako nauczyciele tak naprawdę właśnie jesteśmy po to, żeby być takimi przewodnikami i też takimi osobami, które podążają za potrzebami dziecka i odpowiadają na ich potrzeby. I da się to robić bez kar, i da się robić to bez nagród. I tak naprawdę super funkcjonować. I mogę też powiedzieć jeszcze, że w Montessori jest coś takiego jak katecheza dobrego pasterza, a więc u nas także w przedszkolu jest prowadzona taka katecheza. Ja osobiście też ją prowadzę, bo jestem też z wykształcenia teologiem i muszę powiedzieć, że też widzę owoce tej katechezy. A więc tak naprawdę Montessori dużo ma też wspólnego z Kościołem, choć no są zdania podzielone na temat samej Marii Montessori, ale ta metoda też jest właśnie związana z Kościołem katolickim, choćby przez tę katechezę dobrego pasterza. Tu muszę powiedzieć, że o tej katechezie też pozytywnie wypowiada się biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy częstochowski. A więc no tak naprawdę no mogę powiedzieć, że jak dla mnie i mogę powiedzieć też dla mojego dziecka, które też jest w tym przedszkolu, to ja widzę, że to jest dobra metoda, tylko właśnie trzeba chcieć my jako nauczyciele dawać tym dzieciom się rozwijać i pokazywać im ten rozwój właśnie przez to otoczenie, które im stworzymy. Jeśli na przykład coś nie działa, że jeśli uczeń w przyszłości w szkole do czegoś nie chce iść i tak jak wyróżniało, że pani czy tam nauczyciel zaprasza tego ucznia i on nie ma ochoty, to znaczy, że coś jest po stronie nauczyciela, nie tak, a nie dziecka. Bo najważniejsze jest to właśnie, żeby wsłuchiwać się w to, co te dzieci nam mówią. Jeśli my jako nauczyciele będziemy to odczytywać i będziemy szukali rozwiązań, nawet może nieraz wspólnie z tymi uczniami, z tymi dziećmi, no to ja mam nadzieję, że wtedy jesteśmy w stanie zmienić tą naszą edukację, podejście do tej edukacji i po prostu tak naprawdę wszyscy możemy z tego skorzystać.
Dziękuję bardzo.
To na początek mały porządek semantyczny. Dydaktyka jedno, wychowanie drugie. Ja osobiście, jeżeli chodzi o sprawy dydaktyczne, czyli edukacyjne, to ja Montessori nawet pochwaliłem na etapie przedszkolnym i na etapie edukacji wczesnoszkolnej, bo rzeczywiście wiele materiałów edukacyjnych jest dobrych. Ja się negatywnie wyraziłem w kwestii wychowawczych, tak? Gdyż uważam, że brak obowiązków, brak autorytetu skutkują źle. Natomiast no, pan użył takiego słowa przymus. A co to jest przymus? No to jest inaczej obowiązek, coś, co dziecko musi zrobić. Jeżeli dziecko przez całe życie będzie podążało wyłącznie za tym, co chce robić, to potem w dorosłym życiu, zwłaszcza w miejscu pracy, będzie miał kłopoty. Zresztą pan też powiedział, że są zasady. No, to jest trochę ogólne, bo pytanie jakie? I teraz tak na koniec, bo zdaje się, że mamy już mało czasu. Skąd wiemy, że coś jest dobre? Skąd wiemy, że te zasady są dobre, albo na przykład to wychowanie jest dobre? No, jednak posłużę się Pismem Świętym, po owocach ich poznacie, ale te owoce nie pojawiają się od razu. Możemy mieć takie poczucie, że jeżeli nauczyciel podąża za potrzebami dziecka i tak dalej, to jest dobre, ale tak naprawdę o tym, czy ta metoda wychowawcza jest dobra, dowiemy się dopiero, jak dziecko stanie się dorosłe. To się nie dzieje tak od razu.
Mnie zaniepokoiło to, co pan wspomniał, że jeżeli dziecko nie podąża za nauczycielem, to znaczy, że coś jest nie tak po stronie nauczyciela. I mocno mi to przypomina wiele nurtów takich psychoterapeutycznych skoncentrowanych na osobie, między innymi chociażby tak zwany TSR czy BSFT, gdzie mówi się o tym, że nie ma czegoś takiego jak na przykład opór psychologiczny, bo jeżeli pacjent nam oporuje, no to wtedy znaczy, że coś jest nie tak z terapeutą. Tyle tylko, że to jest bardzo naiwna i nieprawdziwa z rzeczywistością wizja człowieka, ponieważ człowiek, także i dziecko, mają różnego rodzaju predyspozycje, różnego rodzaju zainteresowania i teraz rzeczywiście może być tak, że dziecko na przykład nie będzie miało ochoty czegoś zrobić, wcale nie dlatego, że nauczyciel jest zły, tylko po prostu nie będzie miał ochoty. I teraz jeżeli nie będzie postawione wobec faktu dokonanego, że po prostu musi wykonać pewne rzeczy, no to będziemy w kropce, po prostu będziemy w kropce. I niestety krzywdę wtedy będzie miało to dziecko, ponieważ ono nie nauczy się rzeczy, które będą mu niezbędne do tego, żeby później w dorosłym życiu żyć, żeby funkcjonować i żeby skonfrontować się z tym, że w niektórych sytuacjach niestety osoby dorosłe nie robią wszystkiego tylko i wyłącznie tego, co chcą, ale także w wielu przypadkach robią to, co muszą.
No proszę sobie wyobrazić, no ja jako dorosły mogę powiedzieć, nie chce mi się iść do pracy, nie chce mi się gotować obiadu, nie chce mi się sprzątać. No bo jeżeli przez całe życie chodziłem do szkoły i byłem wychowywany, że robię tylko to, co chcę i mam pełną wolność od przymusu, no to tak jako dorosły mogę mówić.
Właśnie czym jest ta wolność? Wolność to jest zgoda na ograniczenia.
Bardzo dziękujemy za to, że panowie dziś byli w telewizji Trwam, teraz w Radiu Maria. Gdybyśmy chcieli to spotkanie też podsumować, jeszcze na pewne rzeczy zwrócić uwagę, panie doktorze.
Ja podsumuję tak, jak już podsumowałem przy okazji telewizji, że systemów mamy bardzo dużo, natomiast musimy sobie jasno uzmysłowić, co jest fundamentem systemu wychowawczego, systemu edukacyjnego, którego jesteśmy zwolennikami. Dla mnie fundamentem jest antropologia chrześcijańska. I tutaj będę
właśnie, bo takie pytanie czasem, czy jesteśmy w stanie to rozpoznać, właściwie nazwać, to myślę, że rodzice sobie muszą na to w sposób bardzo jasny
odpowiedzieć. To tutaj też odpowiedzialność stoi po stronie rodziców, bo nawet jeżeli będą funkcjonowali w szkole świeckiej, to też ich zadaniem jest to, żeby nasycić pedagogicznie atmosferę szkoły, żeby nasycić pedagogicznie atmosferę domu w odpowiedni sposób. Nasycić też chrześcijaństwem w takim dobrym znaczeniu, żeby byli wychowawcami nie tylko dla swoich dzieci, ale żeby byli też wychowawcami dla innych ludzi. Kto wie, być może nawet wychowawcami dla wychowawców swoich dzieci.
Nawet o taką spójność byśmy się tutaj też domagali. To, co się dzieje w domu, to, co się dzieje, prawda, w rodzinie, to, jak myślimy, żeby działo się również w szkole, żeby to też było spójne, tak mówimy o tych zasadach, te zasady wszędzie, a nie raz w prawo, raz w lewo.
Tak. Konsekwencja wychowawcza, to jest fundament.
Dziękuję. Panie Adamie?
Cóż, wszyscy chcemy dobrze wychować nasze dzieci, tylko podstawowe pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć. Proszę pamiętać, drodzy Państwo, że wychowanie to jest proces nieodwracalny. To nie ma tak, że teraz będę wychowywał tak, a jak coś tam pójdzie nie tak, no to się to jakoś odkręci. Nie, tak się nie da. To jest proces nieodwracalny i musimy o tym pamiętać. Jeszcze na sekundę wracając do tych szkół krytycznych, o których mówiłem, czyli to wychowanie bezstresowe, bez kar, bez obowiązków. Jeżeli Państwo chcieliby się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, to korzystając z okazji chciałem polecić książkę. Autorem jest pan Krzysztof Karoń, a tytuł książki Historia antykultury. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ksiądz profesor.
Jeżeli padło, że edukacja jest nieodwracalna i tak rzeczywiście jest, bo nie możemy po raz drugi się wychowywać, to warto pamiętać, żeby nigdy nie żałować utraconych szans. Tej szansy już po raz drugi nie otrzymamy. Dlatego chciałbym na koniec zaapelować najpierw do rodziców. Kochajcie swoje dzieci, bądźcie z dziećmi, przytulajcie swoje dzieci i wymagajcie od swoich dzieci. Kochajcie i wymagajcie. Do nauczycieli apeluję, abyście byli kompetentni, kreatywni, skromni, ale postrzegający świat takim, jakim on jest, byście potrafili dokonywać zmian w zachodzącym świecie, a ci, którzy reprezentują system chrześcijański, byście byli żywymi świadkami wiary. Do tego chciałbym dołożyć, aby wszystkie instytucje, szkoła, a przede wszystkim Kościół, znalazły właściwe miejsce jako instytucje wspomagające proces wychowania. Warto inwestować, bo dzieci to przyszłość, a jeżeli nie mamy dzieci, to nie mamy przyszłości. Jeżeli w dzieci nie zainwestujemy, to wtedy nie będziemy mieli potem owoców. A jeżeli źle zainwestujemy, to potem skutki będą opłakane. I warto powiedzieć, tak jak to jest tutaj napisane w Radio Maria, nauczyciel to biblijny siewca. Idźmy i siejmy. Niechaj ziarno się zakorzeni. Niechaj ziarno wzrasta. Stwórzmy jak najlepsze warunki. Przeciwstawiajmy się niedobrym warunkom klimatycznym i jakimkolwiek innym. I dołóżmy wszelkich starań, aby zebrać obfity plon. A tym plonem będzie dobry, szlachetny człowiek, postrzegany poprzez uprawę umysłu, poprzez uprawę duszy, jako kultura animi. Od doczesności, poprzez wartości duchowe, ku wartościom absolutnym. Tego wszystkim życzę i drogim radiosłuchaczom i sobie, chciałbym się powiedzieć, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych.
Jeszcze zapytam księdza profesora. Ksiądz profesor jest dyrektorem szkół, czy szkoły katolickiej, tak, szkół katolickich imienia świętego Jana Pawła II w Gdyni. Zresztą kiedyś ksiądz profesor rozpoczął takie właśnie dzieło, to dziś je kontynuuje. Różne czasy. Są różne czasy, bo moglibyśmy je porównywać. I teraz, czy można takie dzieło rozpocząć, prowadzić, kontynuować? Bo też różne uwarunkowania, różni ludzie, różna kadra, może być także i różne naciski. Tak jak wspominaliśmy, to takie, ta rewolucja idzie przez świat, idzie przez instytucje i wszędzie chce się wcisnąć. I teraz, czy to jest możliwe i z kim coś takiego można zrobić? Wiemy dla kogo.
Rozpoczynałem w wieku 20, bo to był rok 1997. Zupełnie nieoczekiwanie. Świętej pamięci ksiądz arcybiskup Tadeusz Gosłowski mówi: Wojciechu, Chrystus posyła cię do szkoły katolickiej. Rozpoczniesz przygodę jako dyrektor, a jednocześnie studia z zakresu pedagogiki. Mówi o studiach doktoranckich. I tak się wszystko zaczęło. Zaczęło się zupełnie niewinnie. Ogromne były wyzwania. Szkoła katolicka nasza powstała na bazie upadającej szkoły prywatnej. Szkoła, która wtedy znalazła się w totalnym rozmyciu wartościowym, w totalnym upadku finansowym, została przejęta przez parafię i dalekowzroczność i mądrość proboszczów tej parafii, założyciela, a dzisiaj księdza prałata Decowskiego, spowodowały, że ta szkoła może zafunkcjonować. I tutaj tych zmian jest bardzo dużo. I rzeczywiście czasy się zmieniają i my się zmieniamy w nich. I teraz patrzę z perspektywy 23 lat. Warto tego typu dzieła prowadzić. To, co czasami wydaje się stracone, to, co czasami nie ma racji bytu, kiedy poświęcimy temu serce, intelekt i zawierzymy to woli Bożej, a Matka Boża to wszystko Panu Bogu zaniesie, to możemy być spokojni, ale trzeba być cały czas czujnym i trzymać rękę na pulsie. I to w każdej materii. To będzie materia, to co nazywamy formacją, czyli żeby nie stracić z ręki kompasu, który nam wyznacza kierunek. Ten kompas musi być dla mnie bardzo ewidentnym. Dla mnie jest to kompas nauczycieli, którzy są świadkami wiary, ale podkreślam już po raz kolejny, kompetentni, absolutnie kompetentni przedmiotowcy. Jeżeli tego by mi zabrakło, to wtedy uważam, że taką szkołę trzeba by coraz szybciej zlikwidować. Z tego względu, że ta szkoła by czyniła więcej szkód, aniżeli pożytku. Ja bym chciał, żeby Zespół Szkół Katolickich Świętego Jana Pawła II w Gdyni był szkołą taką, jaką sobie tego życzył nasz patron. Miałem okazję osobiście z Ojcem Świętym rozmawiać, z naszym patronem, i pamiętam rozmowę, kiedy mnie pytał, skąd jesteś, a potem, czy uczycie klasyki. I mówię tak, jest język łaciński, jest greka, i mówi, uczcie klasyki i nie odchodźcie od klasyki. I właśnie ta wierna myśl Ojca Świętego cały czas mi przyświeca. Dlatego przede wszystkim dobór kadry, a nie dobór uczniów, żeby nie było segregacjonizmu. Dobór kadry. Dlatego pytanie byłoby słuszne, czy każdy może u mnie pracować. Każdy może pracować, nikogo nie odrzucamy, ale musi spełniać ewidentne kryteria. Zasady muszą być absolutnie oczywiste. Nie będę ich przytaczał, bo już znamy je na pamięć, bo tyle razy one padły. Do tego uczeń, który wpisuje się w jasno sformułowany program szkoły, naszą ofertę edukacyjną. I ta oferta jest dla wszystkich. I wtedy, jeżeli my się włączamy, pewnie w różnym znaczeniu, bo są różne środowiska, różne uwarunkowania rodzinne, małżeńskie. Jest tego bardzo dużo, instytucjonalne. I tu trzeba bardzo mocno trzymać rękę na pulsie. Ale przez 23 lata przeżyłem wiele reform. Powstało gimnazjum. Gimnazjum zostało zamknięte. Powstały szkoły tego czy innego typu. Władza się zmienia, a system wartości chrześcijańskich, katolickich jest dokładnie taki sam. Dlatego co zrobić, aby promować tego typu instytucje? Przede wszystkim trzeba czytać programy. I wszystkich namawiam, naszych drogich radiosłuchaczy, aby jeżeli mamy okazję oddziaływać realnie na zmiany zachodzące w naszej ojczyźnie, to trzeba wziąć udział w wyborach. Trzeba czytać programy i głosować na mądre programy, za którymi stoją wartości. A potem dopiero możemy to wcielać w życie, żeby nie było zdziwienia, że coś się dzieje, a my na to wpływu nie mieliśmy. Mamy na to absolutnie wpływ. Dlatego nie tylko same dobre chęci, ale dobra wola, samozaparcie, oczywiście ofiara, ale też zawierzenie Panu Bogu, które to dzieło, myślę, że On sam prowadzi.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś systemy wychowawcze, bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Nasi goście, ksiądz profesor Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Świętego Jana Pawła II w Gdyni, też kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za udział,
bardzo dziękuję,
za czas poświęcony.
Bóg zapłać.
Doktor Krzysztof Pilarz, pedagog, familiolog. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Mógł zapłacić.
I pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że ta audycja będzie też dla nas zachętą, żebyśmy nie rezygnowali na żadnym etapie. Nawet gdy są wielkie, wielkie trudności, też mamy trochę świadectwo chociażby tej pracy księdza profesora Wojciecha Cichosza. Wydaje owoce, kolejne pokolenia wychodzą. Myślę, że w wielu stronach Polski tak być może. Więc odwagi i do przodu. Dziękuję bardzo za telefony, dziękujemy za uwagę. To były rozmowy niedokończone.